ostatnio zauważyłam, że to jest bardzo niezwykłe, że wielu z nas jakby nie dochodzi w swoim życiu, w tej swojej duchowości do znalezienia swojego języka rozmowy z Bogiem, swojego języka przebywania z Bogiem. Jeżeli chodzi o te pięć języków miłości, to jednym z nich jest na przykład dawanie. Tak? I zobaczcie, jeżeli twoim językiem miłości jest dawanie, to będziesz bardzo często Bogu różne rzeczy dawał. Będziesz na wszystkich modlitwach, będziesz dawał finanse, będziesz się starał, będziesz naprawdę robił wszystko, co jest jakby twoim, to będzie twój język dla Boga, tak? I Bóg będzie respektował ten język, będzie odpowiadał tym językiem. Ale problem polega na tym, że bardzo wielu z nas ma ten język miłości, którym jest bliskość, rozmowa. Tak? Takie przebywanie z Panem Bogiem, takie słuchanie Go i mówienie do Niego i słyszenie Go. I bardzo często jakby dochodzimy do wniosku, że ten język, no on nie może być rozwinięty, no bo przecież Bóg nie mówi do nas codziennie. No on mówi przez Słowo Boże, tak? On mówi przez tych, którzy do nas mówią, tak jak przez mnie, tak? Przez nauczania, których słuchamy. No ale czy Pan Bóg chciałby do nas mówić osobiście? No teoretycznie to my znamy, tak? Że teorię znamy, tak, chciałby. Ale praktycznie jest taka, praktycznie wygląda to tak, że bardzo często niektórzy z nas Pana Boga słuchają raz w tygodniu. Tak? Gdzieś przeczytają Biblię, wtedy Go słyszą. Jesteśmy trochę tak jak ten Job przed objawieniem Bożym, przed objawieniem mu się Mesjasza, który mówił: Boże, ja tylko ze słyszenia Cię znałem. Czyli my Boga znamy nie ze słyszenia, znamy ze słyszenia, nie z przebywania. Żebyśmy Jego poznali z przebywania, to musimy co robić? Przebywać. Taka prosta sprawa, tak? Przebywać z Nim. Ale są różne rzeczy, które oddzielają nas od tej możliwości przebywania z Nim. Od tej możliwości przebywania z Nim, który jest naszym językiem miłości. Wiesz, Pan Bóg jest taki, jak to Pan Bóg. On operuje wszystkimi językami miłości. Ale uczy nas też swojego. I Jego językiem miłości jest ewidentnie intymność i bliskość. Gdyby tak nie było, nie stworzyłby ludzi w ogrodzie Eden, w których by razem z nimi mieszkał, tak? Tylko stworzyłby ich na jakimś pustkowiu. Pan Bóg stworzył ludzi w ogrodzie Eden i razem z nimi tam zamieszkał. Tak, przebywał tam, wracał tam. I ci ludzie mieli możliwość znania Bożego języka intymności, ponieważ tak jak już wiele razy powtarzałam i chyba nie przestanę powtarzać, rozpoznawali Pana Boga po szeleście. Pamiętacie, że wtedy, kiedy Adam zgrzeszył, tak, schowali się razem z Ewą i usłyszeli szelest Boga. I to, co już wiele razy powtarzałam, rozpoznaje się szelest tylko u osoby bliskiej. Tak, szelest w zależności od tego, kto przychodzi. Mój pies, Labrador, przeważnie szczeka, jak ktoś przychodzi do drzwi, jak coś przyjeżdża. I powiem wam, nie szczeka tylko wtedy, kiedy ja idę. Rozpoznaje to, że ja jestem ja, zza drzwi. Tak to na wszystkich szczeka, później się cieszy, a niepotrzebnie szczekałem. W moim wypadku nie szczeka. Więc wiesz, to jest pies, oczywiście to jest zwierzę. Ale my wiele razy też rozpoznajemy takie głosy. Ja byłam bardzo zaprzyjaźniona z moją mamą, kiedy umarła. Ja miałam taki nawyk, ponieważ był taki szczególny rodzaj odgłosu, wejście na nasze podwórko, przejście przez 5 schodków i wejście do domu. I jak ja słyszałam jakieś kroki, które przychodziły tak blisko, to moje ucho się wyczulało na to, to idzie mama. Jej nie było, a moje ucho się wyczulało na to, to idzie mama. Ona zaraz wejdzie po schodach. Tak? Jeżeli my mamy takie wyczulone ucho na Boga, to my wiemy, że Bóg przychodzi, że ten szelest daje nam sygnał na to, że On właśnie idzie, że ten stukot pokazuje nam, że On właśnie idzie, że trzeba zamknąć drzwi. Ja dzisiaj będę klucznikiem, okej, że ten tupot pokazuje, że on właśnie idzie, że to poruszające się drzewo świadczy o tym, że Bóg chce mi coś powiedzieć. Czyli my jesteśmy wyczuleni na to, że on mówi, ale nie jesteśmy wyczuleni z powodu lęku, ale z powodu miłości. Oczekujemy, tęsknimy, spodziewamy się, tak? Jeżeli kogoś kochacie, to macie taki moment, że kiedy przychodzi jego okres powrotu z pracy czy ze szkoły, to macie taki, włącza wam się takie nasłuchiwanie, tak? I w stosunku do Boga, jeżeli mamy z Nim już tą bliską relację, tą intymną relację, też nam się włącza pewnego rodzaju wyczulenie. Okej, teraz Bóg będzie. Ja mam takie coś, kiedy przychodzę na spotkanie i ja wiem, że On już jest. Tak, i włącza mi się wyczulenie i ja zaczynam nasłuchiwać, tak? Czyli zaczynam słuchać, gdzie On jest, co On mi dzisiaj chce powiedzieć. I fajnie by było, gdyby to wyczulenie nie włączało nam się tylko na spotkaniu, ale żeby ono było włączone cały czas. Czyli jedziesz samochodem na przykład i myślisz sobie: o, Panie Jezu, gdzie jesteś? Tak? I ja wiele razy, kiedy chodzę sobie na te moje ranne walkingi z psem i modlę się, to wiele razy mam takie coś, że pytam Pana Jezusa, gdzie jesteś? I Pan Jezus mi odpowiada, zawsze tu jestem. Tak? I dla mnie za każdym razem to jest takie, jak to zawsze tu jesteś? Zawsze tu jestem obok Ciebie, tak? Więc my mamy takie wyczulenie na Boga, ale są różne rzeczy w naszym życiu, które pokazują, że to wyczulenie może być jakby zamknięte, może nie działać, tak? Jest powiedziane, że grzechy są tym, co oddzielają nas od Boga. Jeżeli mamy jakieś zranienia w swoim sercu, no to na tych zranieniach lubią siedzieć grzechy, tak? Czyli jeżeli mamy dużo zranień, to może być takie coś, że my sami myślimy, że nie jesteśmy godni, nie powinniśmy. Dlaczego? Pan Bóg przychodzi do nas tylko wtedy, kiedy naprawdę On chce, kiedy my chcemy, to nie bardzo. Czyli mamy takie różne swoje doktryny, wiele razy oparte na grzechach, a innym razem oparte na zranieniach. I widzisz, i dlatego to sierocze serce. Kiedy pracowaliśmy w uzdrowieniu wewnętrznym, zaczęliśmy pracować już ponad 20 lat temu teraz, to przy różnych metodach, ale tak naprawdę 15 lat już lecimy z tą jedną metodą, to przez pierwsze 2 lata przepracowaliśmy 60 pastorów i liderów. I to jest bardzo, czyli pracowaliśmy z nimi, mieliśmy taką cudną kobietę z Anglii, która brała na wokandę różnych liderów i z nimi pracowała. Bardzo dbaliśmy, żeby nie pracowali z tymi ludźmi ludzie, którzy ich znają, żeby oni mogli naprawdę się otworzyć i powiedzieć, tak wylać swoje serce, wiecie, powiedzieć, kogo w kościele nie lubią, kogo lubią. Kogo się wstydzą, kto ich denerwuje. Wiecie, ludzie potrzebują to czasami zrobić, tak? Jak pracujesz z liderami, oni naprawdę starają się tak bardzo mówić, tak wiesz, skrycie, nie mówiąc, że na przykład nie mogą kogoś zdzierżyć w kościele. To samo mają nauczyciele i to samo mają psychoterapeuci, tak? My nie chcemy powiedzieć, że kogoś nie lubimy, a czasami takie powiedzenie, że ktoś jest dla mnie problemem, z kimś nie mogę się dogadać, jest tak naprawdę wyjściem z sytuacji, czyli wyjściem z tego momentu, żebym mógł naprawdę zobaczyć, co z moim sercem się dzieje, tak? Więc kiedy ich przerobiliśmy, okazało się, ta kobieta, która przyjechała, no mówi, wiesz co, pierwszy raz pracuję z taką ilością liderów i pastorów, którzy mają sierocze serce. Czyli z taką ilością ludzi, których serce jest doświadczone przez brak ojca, przez brak znalezienia tej osoby, którą kochają. I mówi, i to jest niesamowite, że wszyscy oni zostali liderami i pastorami. Czyli wszyscy ci ludzie z tym sierocym sercem zajęli takie miejsce zajmowania się sierotami. I widzisz, bardzo często jest tak, że rzeczy, z którymi my się zmagaliśmy, one powodują, że my mamy w sercu takie coś, nie, ja już nie chcę, żeby ludzie się tak zmagali. Ja chcę, żeby oni poznali naprawdę to Boże serce, to serce Ojca. Tak? I wiesz, i do pewnego momentu ci ludzie ciągną z wielką miłością i pasją, żeby unieść to, co powinni unieść, ale w pewnym momencie okazuje się, że to jest nie do uniesienia, ponieważ to sieroce serce zaczyna im przeszkadzać. I widzisz, bardzo często, jak mamy rodzinę, w której ktoś jest osobą tak zwaną dysfunkcyjną, czyli nie pełni swojej funkcji we właściwy sposób, my bierzemy pod uwagę tylko rodziny alkoholowe, ale mamy też rodziny, w których ktoś jest na przykład chory, jest zaburzony, ktoś jest nieobecny, tak? I to jest to samo. I bardzo często któreś z dzieci zaczyna pełnić rolę tej osoby, która brakuje, tak? Czyli to dziecko, ono samo nie ma ojca, ale staje się ojcem dla swoich braci i swoich sióstr. To jest jakby naturalne, z tego względu, że jest tam taki brak. Więc ci ludzie, którzy zostali pastorami i liderami, oni bardzo często taką rolę też pełnili w swoich domach. Taką rolę opiekuńczą, kiedy zajmowali się wszystkimi innymi. I widzisz, ale to sierocze serce niestety powoduje pewne problemy. Tak jak już mówiłam, pierwszym z nich jest to, że ci ludzie dźwigają to o własnych siłach, a mają siłę dziecka, a drugą bardzo ważną rzeczą jest to, że w pewnym momencie wysiadają, bo mają takie też bardzo często odczucie, że inni ludzie nie traktują ich jak ojców, ale traktują ich jak dzieci. I w tym momencie, kiedy zaczynają to odczuwać, zaczyna się robić grząsko, tak? Rozumiecie na razie wszystko, bo tak dzisiaj będzie tak ciężko dzisiaj będzie, okej, dobra. I teraz przejdźmy sobie do fragmentów biblijnych, czyli do fragmentu, na którym chciałabym się głównie oprzeć, czyli na przypowieści o synu niemarnotrawnym i marnotrawnym, tak? Przepraszam, bo to jest o marnotrawnym. I zobaczcie sobie Łukasza 15, 11. Ja nie będę czytała całego, wyciągnęłam sobie tylko kilka fragmentów, w Wiadomo, że to jest przypowieść o dwóch synach, tak, i o ojcu. Jest powiedziane, że jeden syn był młodszy, tak, i ten młodszy stwierdził w pewnym momencie, że on chce, żeby ojciec dał mu wszystko, że chce żyć po swojemu. I zobaczcie, jest powiedziane, że pewien człowiek miał dwóch synów. Ojciec podzielił między synów dorobek życia, tak, wkrótce potem młodszy z nich spieniężył wszystko, wyjechał. Ten młodszy zaproponował to, że on chce tego majątku. Później wyjechał daleko i prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił cały majątek, tak. I czyli to był syn, który wzrastał w tym domu, był w tym domu i z jakichś powodów, których tak sobie dzisiaj myślałam, że taka piękna przypowieść, a ja mam ją ze strony psychologicznej rozpracować, udowodnić wam, że ten chłopiec miał problemy, jak jego postawa pokazała, że je miał, tak? Czy może z innej strony, ze strony uzdrowienia, czy ze strony duchowej wam pokazać, że miał problemy, bo to też było widać, tak? Ale słuchajcie, to był młody człowiek, który miał pasję życia, który chciał coś zacząć i w jakiś przedziwny sposób nie mógł tego zacząć pod okiem ojca. Być może ten ojciec był za ostry dla niego, być może to on tak rozumiał ojca, dlatego że ten język miłości pomiędzy dwojgiem osób, nawet jak jedna bardzo się stara, z drugiej strony może wyglądać zupełnie inaczej. Zobaczcie, jak często my nie pytamy naszych dzieci, co one myślą, tylko my już wiemy, co one myślą. Jak często my rozmawiamy z naszymi dziećmi i domyślamy się rzeczy, które są w ich życiu, zamiast zobaczyć, co jest naprawdę w ich życiu. Taki błąd popełnia większość ludzi, z którymi ja pracuję, tak, że nie dopytujemy naszych dzieci, tylko my już wiemy. Ja mam całe takie, wiesz, opowieści mam, które one mówią, co ich dzieci przeżywają, jak przeżywają. I później ja rozmawiam z tymi dziećmi i mam jakby taki, wiesz, rozszczepienie następuje, bo te dzieci mówią zupełnie co innego. I ja myślę, jak to może być, że co innego robił ojciec, a co innego widzi ta córka. Czyli matka mówi, moja córka ma z tym problemy, takie i takie rzeczy się zmaga, trzeba to wszystko zrobić. Ja rozmawiam z córką, a córka mówi, nie, ja cierpię, ponieważ porzucił mnie chłopak, ja nie mogę tego znieść. To nie ma nic wspólnego z moją mamą. Wiesz, i mamy tego typu sytuacje i one wynikają z po prostu braku komunikacji pomiędzy nami. Już jeżeli chodzi o brak komunikacji pomiędzy nami a Bogiem, no to już jest w ogóle fatalne w wielu wypadkach. Ale w tym wypadku, jeżeli chodzi o młodego człowieka, to naturalne u młodych ludzi jest to, że oni chcą iść na swoje. Naturalne jest również to, że chcą pójść gdzieś daleko. Natomiast jego sposób działania wydawał się w jakiś sposób dziwny, a podkreśla to ta sytuacja, kiedy on opisuje, jak wraca, co się stało. On mówi do ojca, ojcze, zgrzeszyłem względem ciebie i Boga, nie jestem już godny nazywać się synem. I ten fragment pokazuje nam ewidentnie, że w jego sercu było to, że on jest godny nazywać się synem wtedy, kiedy on spełnia wszystkie normy i te rzeczy, które ojciec od niego wymaga. Tak? Czyli jeżeli ja spełniam te normy, czyli jeżeli ja bym jednak nie roztrwonił tego majątku, jeżeli ja bym jednak zainwestował w dobry sposób, to ja bym był godzien nazywać się synem, tak? Jeżeli ja bym zadziałał tutaj i tutaj we właściwy sposób, to znaczy, że wszystko byłoby okej, nie? Ale ponieważ zawiodłem cię i wiadomo, że zawiodłem cię dlatego, że żyłem w grzeszny sposób, że żyłem w zły sposób, ale słuchajcie, sorry, ale życie w dobry sposób i życie w pomnażaniu biznesu nie świadczy o tym, że jesteś synem. Bycie synem to jest tożsamość. O niej świadczy to, że urodziłeś się z tego i tego człowieka i dlatego jesteś jego synem, nie dlatego, że spełniasz normy, które są ci narzucone. Czyli on stwierdził, że byłem godny, jestem niegodny, ponieważ postępowałem w sposób niegodny według zasad, w których mnie wychowałeś. Tak, tutaj akurat z Gdańskiej to tłumaczę. Tak, ale słuchajcie, czyli synostwo to nie przestrzeganie zasad, to miłość i wrośnięcie w rodziny. To jest synostwo, tak? Jest powiedziane nawet, że tylko syn pozostanie w domu ojca na zawsze, tak? Niewolnik nie zostanie. Czyli jeżeli my nie przerobimy naszego sierocego serca, to my będziemy ciągle działać jak niewolnicy, ciągle będziemy działać jak słudzy. My nie staniemy się synami i to spowoduje, że my nie będziemy potrafili zostać w domu ojca. Bo będziemy służyć jak niewolnicy, będziemy służyć jak ludzie, którzy nie są dziećmi, tak? Słuchajcie, drugi syn, ten tak zwany niemarnotrawny, starszy syn, wpadł w gniew, kiedy zobaczył, co zrobił ojciec, czyli zobaczył, zagniewał się, że ojciec dał tyle, znaczy, że ojciec zabił ciele, że ojciec... Ciele tam było? Nie pamiętam, co tam było. Przeczytaliście, coś tam zabił. koźle, a, że ojciec zabił koźle, tak, że ojciec był, czyli ciele albo koźle. Ciele, okej, okay, dobrze, zabił ciele, tak, że coś dla niego poświęcił. I on, słuchaj, był taki zły, że aż nie wszedł do domu ojca. Nie wszedł do swojego własnego domu, taki był zeźlony na ojca. Wpadł gniew, nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzejednany. Był wściekły, był poirytowany. I mówi, ale służy ci od lat. Wypomniał. Słuchajcie, nie powiedział, tato, przepraszam, ale wypomniał, więc był poirytowany. Szanuję każdy twój nakaz, a ty nigdy nie dałeś mi nawet koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się twój syn. Moje dzieci, kiedy na siebie się gniewają, to przychodzą do mnie i mówią tak, mamo, twój syn powiedział mi to i to. I drugie przychodzi i mówi to samo. Mamo, twoja córka zrobiła to i to. Jak ona może mnie tak traktować? Tak? Mój mąż mówi tak samo. Twoje dzieci, tak? Czyli to określenie twoje, to oznacza, że ja jestem winna temu, co się stało, tak? Co oni robią. Także pamiętajcie, jak tak do was przyjdą, to właśnie to oznacza. Więc to on stwierdził, twój syn, który i tutaj bardzo fajnie to tłumaczy Biblia Gdańska, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, twój brat był martwy, ale ożył, był zgubiony, ale się odnalazł. Ech, te powroty do ojca. One od razu pokazują całą prawdę, która w rodzinie istnieje, tak? On był martwy, synu, powinniśmy się cieszyć. On był zagubiony, powinniśmy się cieszyć. A ty tutaj mówisz, że co, tak? I słuchajcie, to jest ciekawe, że ojciec nie odpowiedział na to jego, tak, dlaczego on to zrobił względem tamtego syna, tylko powiedział mu, przecież to wszystko było twoje. Czyli on pokazał mu tak naprawdę, słuchaj, ty cały czas służyłeś mi, jakby to nie było twoje. Ty cały czas służyłeś mi, jakbyś nie był synem. I widzisz, takie momenty w naszym życiu, kiedy my zauważamy u siebie takie rzeczy lub zauważamy u dzieci, to są takie momenty na refleksję, na zreflektowanie się i zobaczenie, co naprawdę się dzieje, tak? Takie momenty, nawet kiedy dzieci zadają nam takie pytania, to jest takie momenty na zreflektowanie się i powiedzenie, hej, ale to nie jest tak, jak ty myślisz, to jest zupełnie inaczej. To są pytania o miłość, słuchajcie. To są pytania o miłość i to, czy ty mnie kochasz, dlaczego ty nie mówisz moim językiem. To jest taki moment, w którym wiele razy możemy wiele rzeczy dostrzec, jeżeli tylko na to zwrócimy uwagę, tak? Czyli z martwego życia. My wracamy, kiedy jesteśmy odłączeni od Boga, my wracamy z martwego życia. Tak? I słuchajcie, czyli z życia poza Bogiem. I to jest pytanie, dlaczego niektórzy z nas muszą pewne rzeczy robić na zewnątrz, nie z Bogiem i dlaczego tylko wtedy czują się bezpieczni. I teraz przejdziemy do Rzymian 8:15. Przecież nie przyjęliście ducha niewoli, by na nowo opanował was strach, lecz zawładnął wami duch synostwa. I dlatego możemy wołać Abba Ojcze. Jeśli zaś mieszka w nas duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. Tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak Duch Boży was prowadzi, zadajcie śmierć sprawą ciała, będziecie żyli, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by znowu żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami Boga. I widzisz, co jest ciekawe, że te fragmenty pokazują nam to, że my musimy, żyjąc według ducha, my żyjemy w synostwie i my żyjemy jak synowie, którzy dziedziczą. I wiesz, ten cały fragment bardzo fajnie rozdrabniają na drobne nasi sadowcy, Madzia i Rysiu, także to jest bardzo fajny przedmiot, który oni robią i tłumaczą te wszystkie rzeczy. Ja zajmę się tylko zranieniem, tak? Bo to jest coś, czym ja się zajmuję na co dzień, a to jest bardzo mała cząstka, czyli jedna z wielu rzeczy, które my poruszamy, jeżeli chodzi o zranienie. Ale ten fragment, on pokazuje bardzo mocno, że jest pewne życie według ducha, który jest duchem adopcji, według ducha Bożego, który zawsze przemawia do nas z ducha adopcji i prowadzi nas z dziedziczenia, które my znamy z nim, tak? Ale jest też życie według ciała, które zawsze będzie życiem według ducha sierocego, tak? Który będzie pokazywał nam, że nie jesteśmy dziećmi Bożymi, bo w jakiś sposób na to nie zasługujemy, bo coś zrobiliśmy, co nas kompletnie wybija z tego, że jesteśmy Jego dziećmi. Słuchajcie, nasze dzieci wiele razy tak mówią. Jeżeli zrobią coś złego, to one mówią, ja się nie nadaję, żebym był dalej twoim synem, ja cię zawiodłem, tak? Ja się nie nadaję, żebym był w tym domu, bo ja zrobiłem źle. Nasze dzieci też to mają. I jak często my mamy, kiedy mamy przyjść do Boga, to mówimy Bogu, że ja nie mogę do Ciebie przyjść. Nie mogę do Ciebie przyjść, bo nie zasłużyłem na to. Czyli mamy to, to już też kilka razy mówiłam, mamy to swoje fajne ja, w którym przychodzimy do Boga, uśmiechamy się i to takie niedobre ja, czyli tą część, której sami nie lubimy, w której nie przychodzimy do Boga, no bo jak On się dowie, co my zrobiliśmy, to będzie kicha. Tylko problem polega, kochani, że On się nie dowie, bo On już wie. Tak? Czyli On od początku do końca wie. My nie jesteśmy dla Niego zaskoczeniem. To też już wiele razy mówiłam. Nie jesteśmy zaskoczeniem w tym, co zrobiliśmy. Tak? Przecież mamy głos sumienia i wiemy, że zrobiliśmy, a On działa szybciej niż głos sumienia. Duch Święty działa szybciej niż głos sumienia. On wodzi oczami po całej ziemi, aby patrzeć na tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Tak? On widzi, co się w naszym życiu działo. Wiecie, ile... Ja myślę sobie, to jest takie normalne, zwykłe, nie? Że no, tak logicznie rzecz biorąc wiemy, nie? Przecież ja nie powiedziałam teraz nic nowego. Wiecie o tym. Wszyscy wiecie. Zgadzacie się ze mną? Że wiecie, że Bóg wie wszystko, nie? Ale pomimo tego, że wiemy, po prostu w tym momencie, kiedy zrobimy coś złego, wydaje nam się w jakiś przeciwny sposób, jesteśmy oszukani przez nasze emocje lub przez funkcjonowanie naszej głowy, że nam się wydaje, że On nie wie. Tak? I nagle się tak wypłakujemy ze wszystkiego i ktoś się o nas modli i mówi, ty, ale Bóg wiedział. I my dopiero wtedy do tej naszej racjonalnej głowy przychodzi, no faktycznie wiedział. Więc coś takiego dziwnego się dzieje, że jakby coś złego się dzieje i mamy to jakieś zablokowane i nie widzimy tego. No dobra, ale teraz, czyli mamy te fragmenty, które mówią o tym, że Duch Święty w nas działa i mówi nam o swoim usynowieniu. I wiecie, ja ostatnio coraz bardziej doświadczam tego, że pierwszą rzeczą w naszym życiu, nawet pierwszą rzeczą przed tym, zanim my poznamy to, jacy jesteśmy, to pierwszą rzeczą jest takie nasze, ja to mówię, zawieszenie się na Nim. Czyli zrozumienie, że jesteśmy kochani tacy, jacy jesteśmy. I to dopiero jest punkt wyjściowy do zmiany. Nie poznanie siebie, tylko zawieszenie się za Nim, zawierzenie się na Jemu. Zobaczenie, że On naprawdę nas takich, jakich mamy, w całości obejmie. I całe nasze życie w całości obejmie. Że nigdy nas nie wypuścił ze swojej dłoni. I teraz nas przemienia. I teraz powoduje, że jesteśmy inni. Że w Jego mocy wszystko jest możliwe. Tak? Ale słuchajcie, tego nie będziemy mieli bez takiej intymnej, bliskiej relacji z Nim. Tak? I teraz zobaczcie, czyli otrzymaliśmy ducha synostwa, nie otrzymaliśmy ducha strachu, ducha niewoli, ducha zastraszenia, tak? Bo teraz tłumaczę z tego Passion Translation, tak? Czyli nie otrzymaliśmy ducha strachu, niewoli i zastraszenia, czyli i więcej, tutaj jeszcze jest napisane, nie macie ducha religijnych obowiązków. Nie mamy tego ducha, słuchajcie. A niektórzy mają. Tak? Czyli myślą, że jak tego nie spełnią, to znaczy, że nie mają prawa do tego i do tego. Tak? Ile ja razy słyszę, bo wie pani, ja się już nie modliłem od tygodnia. Ja teraz walczę, żeby się zacząć w końcu modlić. No mi już całe założenie się nie podoba, że ja walczę, żeby się modlić. Ja nie walczę, żeby rozmawiać z mężem, to czasami walczę, bo on ciągle do mnie gada i chce, żebym ja coś powiedziała, a ja wolę słuchać, tak? Ale po prostu, no to wtedy zawalczę, ale tego typu zawalczenie to ja rozumiem. Ale żeby, rozumiecie, czyli coś tu jest przekręcone w naszym rozumieniu tej modlitwy, jeżeli my musimy zawalczać o coś. Tak? Coś tutaj jest, nie wiem, Zbyszek, musiałeś kiedyś zawalczyć, żeby chcieć spotkać się ze swoją żoną? A musiałeś, a to Bóg jest jak Zbyszek, nie pomyślałam o tym, okej? Okay? No, okej, okay. Czyli można czasami zawalczyć, jak pokazuje obrazek, nie? Natomiast prawda jest taka, że zawalczenie jest czymś, co powoduje, że być może my nie rozumiemy sedna, czy nie rozumiemy tego, co z czego wynika, bo spotkanie, w którym ja mogę z kimś być i czuć się przyjętym, to według mnie jest przyjemność, chyba że według was nie, ale już Zbyszka nie zapytam, bo się boję. Okej, okay, dobra, dobra. Czyli nie macie ducha religijnych obowiązków prowadzącego do strachu, że ciągle jesteście niewystarczająco dobrzy. Nie otrzymaliście ducha sierocego, tak? Czyli akurat Paszyn bardzo fajnie tłumaczy, jeżeli chodzi o religijne obowiązki, w których ciągle jesteście niewystarczająco dobrzy. Słuchajcie, większość z nas czuje się niewystarczająco dobrym. Zgadzacie się ze mną? Niewystarczająco dobra matka, wszyscy machają rękami, ale tylko matki, okej. Okay. Niewystarczająca dobra żona, wszyscy machają rękami, którzy są... Oczywiście te, które są dobrymi, nie muszą, ale niewystarczająco dobry mąż. Teraz już naprawdę wszyscy mężowie machają, dzięki Zbyszek, dzięki, okej. Okay. I tak dalej, niewystarczająco dobry syn, niewystarczająco dobra córka, tak? Czyli niewystarczająco dobry członek drogi, też wszyscy machają rękami tutaj, tak? A nie, bo was nie widać, to tylko mnie będzie widać, to nie musicie. Okej, dobra, czyli niewystarczająco dobry uczeń, niewystarczająco dobry student, niewystarczająco dobry pracownik, tak? Niewystarczająco dobry obiad, tak? Niewystarczająco dobre podróż, tak? Zawsze coś jest niewystarczająco dobre. Czyli my żyjemy, słuchajcie, w ciągłym jakimś braku, dążeniu do doskonałości. Ja wręcz już nie mogę słuchać, jak ktoś do mnie przychodzi i mówi do mnie: proszę panią, bo ja mam problem z poczuciem wartości. 99% osób ma. Narcyz tylko nie ma. Nie? I on wtedy tak się reflektuje: aha, czyli to jest w porządku. Ja mówię: tak, całkiem w porządku, okej, okay? Ale mamy takie różne rzeczy, które trochę wchodzą z kulturą, czyli z duchem tego świata, które powodują, że nasze myślenie jest podciągnięte pod ducha tego świata i my myślimy, że my naprawdę musimy być doskonali, żeby być przyjęci, że musimy być naprawdę perfekcyjni, żeby być przyjęci, że musimy mieć wielkie poczucie wartości, żeby zyskać po prostu ten świat. A prawda jest taka, że tu nie o poczucie wartości chodzi, a o to, że naprawdę w pełni czujemy, że jesteśmy kochani i że jesteśmy przyjęci tacy, jacy jesteśmy. Słuchajcie, ludzie, którzy mają pełne poczucie wartości, znaczy mają takie przekonanie o swojej niezłomności, nieśmiertelności, niezłomności, to kilku takich było. No, Lenin, Hitler, no, wielki Aleksander, tak? To tak w tym kierunku idzie. OK? Dobra, czyli prawo do popełniania błędów, prawo do bycia niedoskonałym, to jest prawo synostwa. Tak? Mój mały, jak był mały, miał chyba 2 latka, myśmy byli wtedy na etapie Milesa Sweeney, który uczył: tu trzeba karać, tu trzeba robić inne rzeczy. No i mój mały ugryzł oliwkę. Tak, i ugryzł ją tak, że tutaj, wiesz, tak podleciał, bo ona go tak ciągle chciała przytulać. Wszyscy jej mówimy, że teraz on się mści na nią i dlatego ciągle chce ją przytulać, ona tego nie cierpi. Tak, i on tak się rzucił na nią i tak się jej wbił tutaj, wiecie, w obojczyk. Ja patrzę, a tam taka krew leci, wiesz, bo ona go tak przytula, on się nadział na ten obojczyk. Krew leciała, wiesz, ja załamana, wiesz, posadziłam go w kącie na krzesełku. Siedzi na tym krzesełku, nie? I z tego kąta krzyczy: mamusiu, czy ty mnie kochasz? Mamusiu, czy ty mnie kochasz, nie? A ja po prostu nie byłam w stanie wypowiedzieć tego słowa, że ja go kocham. A on dalej: mamo, czy ty mnie jeszcze kochasz? Teraz też ciągle do mnie tak mówi. W każdym bądź razie, ale już nie gryzie córki w obojczyk. No, ale w każdym bądź razie ja w końcu, wiesz, stwierdziłam, że ja muszę to jakoś logicznie załatwić, więc weszłam na komin, żeby on nie widział mojej miny i zza tego komina, przez zaciśnięte zęby powiedziałam: tak, syneczku, mamusia cię kocha, ale nie cierpi takiego zachowania, nie lubi takiego zachowania, nie? I on wtedy się uspokoił na tym krzesełku, nie? To było dla niego bardzo ważne, żeby to usłyszeć, tak? I co to znaczy, że my, jeżeli robimy coś złego, to nam się wydaje, że ta osoba, którą skrzywdziliśmy albo która się na nas gniewa, że ona już nas nie chce. I to jest takie naturalne, to jest takie dziecięce. Więc my również, kiedy zawstydzamy Pana Boga, to nie chcemy Mu więcej służyć i nie chcemy robić rzeczy, które dla Niego są naturalne. Tak? Czyli my wiele razy wolimy się sami odrzucić, niż poczekać na to, dlaczego się wolimy sami odrzucić. Słuchajcie, myślcie zyskami, bo jeżeli my się sami odrzucimy, to On nas nie odrzuci. Tak? Albo zobaczy naszą wielką skruchę, tak? Czyli my nie jesteśmy gotowi, słuchajcie, na przyjęcie łaski. My jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć od Niego łaskę dopiero jak sami się ukażemy. Okej, okay? Teraz zobaczcie, czyli powody posiadania sierocego ducha. Pierwsza, nieobecność ziemskiego ojca. Czyli jeżeli mamy nieobecnego ojca ziemskiego, to po prostu jakby z założenia nie mamy tego ducha synostwa. Ale ta obecność może być, jej brak może być nie tylko fizyczny, czyli tego ojca nie ma, ale również może być emocjonalny. I słuchajcie, to jest bardzo ważne, dlatego że ojciec, którego po prostu w domu nie ma, tak, to, no to jego nie ma. I czy on jest w pracy, czy on jest w innym miejscu, to założenie jest takie, że go nie ma. Czyli to jest ojciec nieobecny. Czyli dziecko, które ma nieobecnego ojca, tak jak już mówimy, zupełnie w innym dziale, to jest dziecko, które po prostu później jak rośnie, ono się nie spodziewa, że Bóg pomoże mu w różnych rzeczach. Ona nie ma takiego czegoś, takiego założenia, że Bóg będzie z nim z prostej przyczyny. Jego ojca nie było, on musiał sobie radzić sam. I on ma w sobie coś takiego, że również w tym wypadku, ja naprawdę was słyszę cały czas i to, oni was też słyszą, także no, w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o tego ojca, tak, to jeżeli on jest nieobecny, to ja również traktuję w ten sam sposób Boga. I mi się wydaje, że ja muszę sobie we wszystkim poradzić sama. Mój ojciec był bardzo zajęty, często go nie było i ja naprawdę widziałam, że ja muszę sobie radzić po prostu sama w wielu wypadkach. Tak, ja miałam wręcz takie coś w sobie wpojone, że ja nie mogę nie radzić sobie sama. I momenty, w których ja nie radziłam sobie w różnych sytuacjach, były najbardziej rozwalające w moim życiu. Więc z samego założenia możecie zobaczyć, że moment, kiedy zostałam mamą, był momentem najbardziej rozwalającym w moim życiu, bo ja nie wiedziałam, jak ja sobie mam poradzić. I pierwszy wniosek, który miałam, może ja nie powinnam być mamą. W końcu nie urodziłam, tylko adoptowałam, no to może specjalnie Pan Bóg tak zrobił, że ja nie byłam mamą, bo wiedział, że ja sobie nie poradzę. Zobaczcie, jakie zawiłości umysłu mi towarzyszyły, tak, żeby zamiast rozprawić się z tym, że moim problemem było to, że ja byłam ciągle sama i musiałam być dzielna, silna. Tak zostałam wychowana. Zresztą nie wiem, czy to nie jest, Wiola, jakieś śląskie wychowanie, bo my chyba wszystkie jesteśmy wychowane na dzielne, silne, jeżeli chodzi o te rzeczy, ale to jest bardzo ciekawe, tak, że my musimy być po prostu dzielne i silne. Tak, generalnie być może w Polsce, co jest to mocno powiązane z tymi wszystkimi traumami wojen, powstań i innych rzeczy, tak, niestety jest takie coś, że kobieta musiała być dzielna i silna i musiała utrzymywać dom, bo mąż gdzie był? Walczył, umierał, ginął w kopalni, tak, u nas to tylko ginął w kopalni, jeżeli chodzi o dziadków, tak, moi wszyscy wujkowie na wojnach, tak, i tak dalej, więc my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my musimy sobie radzić sami, tak, i wskutek tego po prostu nie jesteśmy nauczeni tego, żeby oczekiwać pomocy od Boga, tak, to się przerzuca. I teraz, czyli ten pierwszy powód, nieobecność Ojca Ziemskiego, drugi powód, nieobecność Ojca Niebiańskiego, tak, czyli Boga. No i oczywiście głównym powodem tutaj jest to, że my tego Boga, na przykład są ludzie, którzy Boga nie znają. Czyli jeżeli nie znasz Pana Boga, nie narodziłeś się na nowo, no to po prostu nie znasz tego Boga. Słuchajcie, ja mam taką przecudną kobietę, z którą pracuję. Jest naprawdę dla mnie wielkim zachwytem, ale ma też bardzo dużo takich osobistych problemów. I ta kobieta nawróciła się w innym kraju, ona mieszkała w innym kraju, i ta kobieta nawróciła się w takim bardzo ateistycznym kraju, bo gdzieś ją zaczęło nachodzić to, że ona musi poznać Boga. Że w tym domu, w którym ona wzrastała, gdzie wszystko naprawdę się waliło, rozwalało, gdzie była bardzo taka matka opresyjna i w ogóle, że jej może pomóc ten Bóg. I ona sama zaczęła chodzić tam, w tym kraju, gdzie raptem, wiesz, kościół katolicki miał chyba 10% kościołów, kościoły protestanckie prawie nie istniały, tak? Ona znalazła kościół i ona sobie zaczęła tam chodzić ukradkiem. I chodziła tam od 13 roku życia. Wszystko robiła ukradkiem, wszystkie tam po kolei, tam chrzest, bierzmowanie robiła ukradkiem, tak? I w końcu wyjechała po chyba 10 latach, wyjechała w ogóle z kraju, tak? I zamieszkała w Polsce. Kiedy do mnie trafiła, to była już osobą, która ciągle zaczęła chodzić do wspólnoty, ale ciągle jeszcze nie przeżyła swojego spotkania z Bogiem. I ona cały czas mi powtarzała, wie pani co, ja myślę, że ten Bóg mi jednak nie pomoże. Ja mówię, ale dlaczego on ma pani nie pomóc? I ona mówi, wie pani co, no bo ja tu jestem zła, tu nie robię tak, tutaj nie robię tak. I ciągle mówiła tak, jakby wie, że i matka ciągle jej wypominała. I mówiła, no przecież ja się nie nadaję. Ja ciągle tego Boga zasmucam, ja ciągle przeze mnie on cierpi, ja muszę stąd odejść, żeby on więcej nie miał ze mną problemów. I słuchajcie, ona zaczęła mieć spotkania z Panem Bogiem, tak? Spotkania z Jezusem. I ona była zszokowana, że za każdym razem, kiedy przychodzi i przychodzi na te spotkania uzdrowienia, że ona jest przyjmowana przez Pana Jezusa. I ona do mnie mówiła z takim, czyli Jezus chce do mnie mówić? Ja mówię, a mówił? No mówił. Czyli Jezus chce się ze mną spotykać? A ja mówię, a widziała go pani? No widziałam go. Wiesz, ja pierwszy raz widziałam osobę, która nie poznała osobiście Boga, a widzi go, słyszy i odczuwa. Tak, ona gdzieś miała pewnie ten swój punkt takiego, wiecie, zderzenia się z Bogiem, ale ona Boga nie znała. I wiesz, i to jakby jest główny punkt do przerobienia w jej życiu, bo jeżeli tego ona nie przerobi, to ona w pewnym momencie ucieknie. Tak, bo ona ciągle jest jeszcze w miejscu zaspokojania potrzeb Pana Boga. Ona go pokochała i myśli, że ja teraz muszę dawać. A nie wychodzi jej to dawanie, bo bardzo często idzie w długą i robi coś zupełnie innego. Więc widzicie, tak podobnie zachowują się nastolatki. Oni się nawracają, a później robią różne głupie rzeczy. I co mówią? I mówią na przykład, ja się nie chrzczę, bo ja się ochrzczę dopiero wtedy, jak już będę porządna. Ja mówię, czyli w wieku 80 lat. Tak? No bo to jest mniej więcej takie myślenie. Więc my musimy tutaj w tym miejscu dojść do takiego poznania Boga i spotkania się z Nim, tak na cześć, tak na przytulenie, tak na takiego, jak to się mówi, misia, tak? I takiego zobaczenia, że ja jestem akceptowana w Jego oczach, bo bez tego naprawdę nie ruszymy dalej. Czyli tym powodem drugim jest ten brak Boga, poznania Boga jako Ojca i w końcu trzeci poznanie Boga, ale nigdy nie przejście tej granicy zbliżenia się do Niego jako tej nowonarodzonej osoby, czyli nie przejście tego miejsca takiej bliskości z Bogiem. I wiesz, znowu, w katolicyzmie oni mają tak to rozgraniczone, że mają jakby wiarę osobową i nieosobową. My tego nie odgraniczamy, ale też tak mamy. Wiecie, ilu ludzi, którzy znają, są protestantami, przychodzi na spotkania, nawet modli się z Boga w domu, ale nie mają osobistego spotkania z Bogiem. Więc w katolicyzmie to się rozróżnia w ten sposób, że są te wszystkie msze, są sakramenty, tak, jest spotkanie eucharystyczne i to jest spotkanie z żywym Bogiem. Tak? Czyli ty się spotykasz przez różne rzeczy, w których bierzesz udział z Bogiem. Tak? Ale oni wyraźnie mówią, że te rzeczy mają cię doprowadzić do osobistego spotkania z Bogiem, czyli do religii osobowej. Czyli do spotkania z Bogiem face to face. My, protestanci, kiedyś byliśmy znani z tego, że u nas po prostu ludzie spotykają się z Bogiem. Tak, czyli znamie protestantyzmu to było to, że ty spotykasz się z Bogiem twarzą w twarz. Tak, czyli jesteś, znasz Boga, słyszysz Boga i my mówiliśmy do nich. My mówiliśmy, protestanci mówili do katolików. Bo wy to nie znacie Boga osobiście, a my znamy Boga osobiście i my z Nim rozmawiamy. I dla nich to było wow, czyli wy macie coś, czego my nie mamy. Ale co zrobili mądrzy liderzy? Przyprowadzili ich do protestantów i powiedzieli, weźcie to od nich i przynieście to do nas. I tak powstały między innymi odnowy w Duchu Świętym w Kościele katolickim. I słuchajcie, i teraz ja spotykam tam o wiele więcej osób, o którzy mi może nie mówią o takiej intymnej, bliskiej relacji z Bogiem, ale ja ją widzę w ich życiu. Widzę w ich opowieściach, widzę jak to jest. A u nas doszliśmy do miejsca, w którym my coś robimy, w czymś bierzemy udział, ale tam nie ma tej bliskiej relacji z Bogiem. Gdzieś się wycofaliśmy. Tak jak Wiola dzisiaj powiedziała w czasie śpiewania tej piosenki, tak, że to powinno być każdego dnia dla nas taką normą, taką czymś takim zwykłym. I wiesz, no sorry, jak każde małżeństwo, jak przestajesz w nie łożyć, nie przestajesz z nim być, tak, przestajesz naprawdę mieć te bliskie relacje, to co się dzieje? Przestajesz mieć bliskie relacje. Jak masz dzieci, masz pracę, to po prostu żyjecie jak dwie korporacje. Tak, jedna korporacja taka, druga korporacja taka. Nawet potraficie razem na randki chodzić. Tak, wychowujecie razem dzieci i dlatego w drodze jest doktryna randek. Przypominam, bo COVID był. Tak, jest doktryna randek. Zabieramy drugą osobę na randki i to bez względu na to, czy to ty swoją żonę, czy ona ciebie, ale zabieramy na randki. Randka to jest takie miejsce, gdzie jesteście wy i nie ma dzieci i nie ma też znajomych innych, jesteście tylko wy, to jest randka. Tak samo jak randka z Bogiem, to jest takie miejsce, gdzie jesteś ty i Bóg. Nie ma osób postronnych, nie ma proroków, którzy mówią ci: Gosia, Bóg cię kocha, właśnie przed chwilą mi to powiedział. I ty mówisz do Gosi: Gosia, powiedz Bogu, że ja go też. Wiesz, bo my czasami naprawdę, żeby zobaczyć, że ten Pan Bóg nas kocha, to idziemy do instytucji prorok i on nam wszystko objaśni i wyjaśni. Nie, ja miałam taką cudną kobietę, dziecko zresztą wierzących, już wam kiedyś mówiłam, i ona mówi do mnie: ja tylko wejdę do kościoła, już wiem, co Bóg do mnie mówi, jakie mam problemy i co inni ludzie do mnie mówią. I mówi, tylko problem polega na tym, że to wcale nie są moje problemy, ja tego Boga nie słyszę, a ja chciałabym Go słyszeć. I ja mówię, to dalej bądź takim egoistą i chciej tego Boga słyszeć i przestań dawać innym prawo do tego, żeby oni ci mówili, co mówi do ciebie Bóg. Wiesz, młodzi prorocy są cudni, do mnie piszą czasami, piszą, wiesz, naprawdę mają świetne takie objawienia, świetne sny. Kiedyś dostałam taki cudny sen od pewnej kobiety, przecudny. No ale ona później zaczęła dosyć często do mnie pisać, mówiąc, co Bóg do mnie mówi. I wiesz, ja się czułam, jakby ktoś mi telefon przyłożył do ucha i mówił, wiesz, chcę ci przekazać, co Bóg mówi do ciebie. I ja myślę sobie, ja mam to połączenie cały czas. I z jednej strony, no można powiedzieć, no ale ona cię upewnia cię. No super, ale jakoś by się dziwnie szuła, jakby moje koleżanki Magda Broda i Liliana dzwoniły do mnie, żeby mi powiedzieć, że mój mąż mnie kocha. Coś by tu nie grało, wiesz, chyba że ja bym mówiła, słuchajcie, już mam dość tego mojego męża, ciągle go nie ma, jeździ do jakiegoś Elbląga, do jakiejś tam Drumi, do jakiegoś Poznania, do jakichś innych takich miejsc, jeszcze gdzieś tam więcej, ciągle go nie ma, a tylko co, ja jestem sama. Ale ostatnio dzieci wykryły, że on potrafi 2 godziny ze mną rozmawiać przez telefon, jak gdzieś jedzie, albo 3. I wyliczały, z kim ja najdłużej rozmawiam przez telefon. I wyszło, że z tatą. No ale w każdym razie dziwnie bym się czuła, tak? Jakby ktoś przychodził do mnie i mówił do mnie, że wiesz, Marek cię kocha. Może wy tak małże... Zbyszku, może ty byś się nie dziwnie czuł, jak ja bym ci przychodziła i mówiła, że Monika cię kocha. Może tak... Nie? Rozumiecie? Ale to pokazuje, że coś jest w nas podważone, tak? Jeżeli my potrzebujemy, żeby ktoś nas ciągle mówił, tak? Ktoś nam ciągle mówił, że Bóg nas kocha. Ale słuchajcie, tutaj, znaczy w małżeństwie to... A, nie słychać mnie, dobrze. W małżeństwie to jest jeszcze, wiesz, oczywiście jak my się pokłócimy i ktoś nam mówi, no wiesz, ale on cię kocha, nie? To co myślimy? No pociesza mnie. Ale przecież to, jak on się zachowuje, na to nie wskazuje. Ale w wypadku Boga, to słuchajcie, jeżeli ktoś ciągle musi nas upewnić, że ten Bóg nas kocha, to naprawdę to świadczy o tym, że my tej relacji z Nim nie zbudowaliśmy. Tak? Bo jeżeli my ją zbudowaliśmy, to nawet jak jest taka chwilowa rzecz, w której my czujemy się zagrożeni w tym naszym synostwie, no to my po prostu potrafimy do tego wrócić. Nie? Nie będę o moich dzieciach mówiła, bo tam jedno nasłuchuje, także nie mogę mówić, ale prawda jest taka, że my czasami mamy te relacje zerwane, bo coś się stało i my do nich wracamy. Tak? Więc podobnie powinno być z Bogiem. My mamy taki swój czas na lęk, na odsunięcie się, ale On nas zawsze przyciąga. Zawsze przyciąga, okej? Okay? Dobra, czyli generalnie, jeżeli chodzi o takie duchowe sytuacje, to w takim rozgraniczeniu religijnym są 2 doktryny. Jedna mówi taka, że ludzie traktują Boga jako sakrum, czyli Bóg jest święty, Bóg jest doskonałym, wspaniałym ojcem i nigdy go nie porównują do swojego ojca ziemskiego, czy do rodziców ziemskich, tak? Czyli nie ma takiego przełożenia, że tak jak byliśmy traktowani przez naszych rodziców, tak myślimy, że Bóg nas nie traktuje. Drugie założenie, też takie religijne, mówi nam o tym, że jednak jest dokładnie takie przełożenie, jakie jest powiedziane. Czyli jak miałeś ojca nieobecnego, ojca nie było, to nie będziesz zwracał się do Boga. I prawda jest taka, że jedno i drugie jest prawdziwe, tylko że ten Bóg, który jest niesamowity, jest sakrum, jest święty, być może On nas nigdy nie zawiedzie, ale my zawiedziemy Jego. I wtedy wracamy do tego punktu, że jak my Go zawiedziemy, to my się karamy i odsuwamy się i mówimy, ja już teraz nadaję się tylko do tego, żeby świnie, żeby ze swoimi świniami jeść, tak, i żeby paść twoje świnie. Taką mamy myśl. Czyli w jednej i w drugiej jakby tej doktrynie, czy może nie doktrynie, bo to nie jest doktryna, ale z tym spostrzeżeniu psychologiczno-religijnym, tak, jakby i tak zwracamy się do tego, że kiedy jest bardzo ciężko i ja nie widzę, że ten Bóg mi pomaga, to ja zaczynam to rozgrywać tak ping-pongiem. Albo ja jestem winny i dlatego Bóg mi nie pomaga, no bo Bóg zły nie jest, Bóg jest przecież tylko dobry, albo Bóg tego dla mnie nie chce i dlatego mi zabrał moje dzieci. No sorry, czyli tu jest, rozumiecie, to już jest strasznie duża taka, naprawdę taki, trzeba byłoby taki wyrzut do tyłu zrobić z kopnięciem do przodu, żeby się w te wszystkie, wiecie, taka gra jest dla dzieci, że tutaj musisz się oprzeć ręką, tu drugą nogą na tych, tu na kwadracikach, znacie to, jak to się nazywa? Twister. No i później ktoś nad tobą się tam przekłada i w ogóle to czasami te nasze doktryny chrześcijańskie mi ten twister przypominają, że tak idziesz i patrzysz, gdzie to się kończy i gdzie przechodzi w drugą stronę. I naprawdę ciężko je odsupłać. Ale teraz, jakie więc mamy symptomy serca sierocego, tak? I tutaj wam powiem taką ciekawą rzecz, że pastorzy i liderzy tworzą bardzo dobre środowisko do ujawniania się symptomów sierocego serca. Nie dlatego, że mają sieroce serce, ale dlatego, że pełnią rolę dorosłego, tak? Czyli kogoś w autorytecie, kto ma dla nas znaczenie. I możesz od razu powiedzieć, ale mój pastor nie ma dla mnie znaczenia. Okej, nie masz problemu z symptomem sierocego serca w takim razie. Tak, ale to są osoby dla nas ważne. Takimi osobami są też oczywiście są też takimi osobami na przykład nasi szefowie, jeżeli to jest taka praca bardziej fundacyjna, tak? Czyli ludzie, którzy gdzieś pomagają nam, znaczy gdzieś są dla nas autorytetami po prostu. I teraz zobaczcie, czyli co może świadczyć o tym, że mamy te symptomy sierocego serca. Po pierwsze, odczuwane ciągłe porzucenie. I tak, żeby było jasne, jak masz jeden symptom, to nic nie znaczy. To może jeszcze sięgać zupełnie z innego miejsca i tak dalej, tak? Ale jak już masz ich kilka, to warto na nie zwrócić uwagę, bo to o czymś może świadczyć. Ale dlaczego masz zwrócić na nie uwagę? Bo te objawy, tak jak w każdej chorobie, pokazują ci, że do czegoś może dojść. Czyli możesz dojść do tego, że opuścisz, że zostawisz, że coś się skończy w twoim życiu, tak? Czyli takim symptomem jest na przykład porzucenie, czyli ciągłe odrzucanie, to, że jestem porzucany, kiedy gdzieś nie idę, kiedy nie mogę wziąć w czym udziału, tak? Kiedy nie biorą mnie pod uwagę, tak? Odrzucenie, czyli ja odrzucam innych, bo boję się porzucenia. Czyli nie będę się z nimi zadawał, będę unikać relacji, będę unikać tych relacji, które tutaj mam, tak? Nie wiem, czy takie coś zauważyliście. Wielu z nas, którzy mieli różne rodziny, kiedy trafili do wspólnoty, nagle stwierdzili, że ta wspólnota jest bardziej niż moja rodzina. Czyli co się stało? Czy ta wspólnota naprawdę była bardziej niż rodzina? No nie będę podważać kazania mojego własnego męża czy jego tych o rodzinie, ale prawda jest taka, że dlatego ta wspólnota stała się dla nas rodziną, bo my tej rodziny nigdy nie mieliśmy. Jak ktoś miał naprawdę taką dobrze funkcjonującą rodziną, to on nigdy nie będzie traktował Kościoła jako rodziny. Znaczy, będzie je traktował, bo mamy z założenia, mamy być braćmi sobie nawzajem, tak? I mamy te wszystkie rzeczy, mamy się kochać, więc to jest taka nowa rodzina czy miejsce, gdzie możemy czuć się przyjęci i zrozumiani, ale jednocześnie musimy rozumieć, że jeżeli myślimy, że Kościół jest rodziną, to później wiele rzeczy, które przeżywaliśmy w rodzinie, one będą tu wybuchały. Czyli tam konflikty, których tam nie załatwiliśmy, one tutaj będą wybuchały. Rzeczy, których tam przeżywaliśmy, tutaj będą na nowo po prostu wzmacniane, tak? Czyli odrzucenie, celowe odrzucenie innych. Odrzucam innych, bo oni mnie odrzucają, wolę ich odrzucić pierwszy, wtedy nie będę odrzucany przez nich, tak? Samotność. nigdzie nie czuję przynależności. Jeśli się mną nie zajmują, nie wspierają, nie będą ze mną, nie dają mi tego, to ja czuję się samotny. Tak? Czyli zobaczcie, tutaj bardzo często, i to jest bardzo ciekawe, że to się nie ujawnia od początku, jak jestem we wspólnocie na przykład. To się ujawnia dopiero później. Tak? Czyli po jakimś czasie ja widzę, że na mnie tak nie zwracają uwagi, że już się mną tak nie zajmują. Ciągle czuję, że mnie nie wspierają, tak? Więc muszę ich odrzucić sam. Tak? Inną rzeczą jest brak nadziei, czyli dopadająca mnie rozpacz w jakimś tam momencie. Coś się nie udaje, coś nie wychodzi, nagle czuję naprawdę taką ciemną dziurę. Tak, mam dość wszystkiego. I to wszystko jest takie nadmierne przeżywanie relacji, które mam w mojej wspólnocie, tak? Czy w mojej pracy, tak? Czy w miejscu, które właśnie stało się dla mnie takim zastępczym domem. Brak nadziei na przyszłość. Brak poczucia, że jestem coś warty. Nawet takie zawstydzenie, że może jestem pomyłką, może nie jestem we właściwym miejscu, może nie robię, czyli takie bardzo lękowe myślenie o tym, że ja ciągle nie robię tego, co powinienem, tak? Czyli nie zasługuję. I zobaczcie, to jest typowy ten syn niemarnotrawny, tak? Który ciągle miał w sobie to, że on nie zaspokaja tych potrzeb ojca. On musi pracować, on musi być dzielny, bo tylko to spowoduje, że ojciec, jego ojciec będzie go kochał, tak? Smutek, czasami ukryty za wesołą twarzą komedianta, tak? Czyli mówi o trudnych rzeczach z uśmiechem, tak? Cały czas jest uśmiechnięty, a w środku jest smutny. W środku nie pokazuje tego, co w nim jest. Czyli jest takim reporterem, opowiada o różnych rzeczach, cały czas na uśmiechu, a ty patrzysz i masz taki podział w głowie, że przecież to są trudne rzeczy, te, które on przeżywa, tak? Ale również ta osoba smutna może chodzić cały czas z takim smutkiem na wierzchu, tak? I wtedy w pewnym momencie ludzie zaczną ją unikać, tak? Nie będzie potrafiła się odnaleźć. I ona, te osoby we wspólnocie tak się czują, tak? Bo to przeżywają i to mówią, tak? Czyli następny punkt, brak zaufania do innych ludzi. Czyli oni mnie w końcu porzucą. Tak, lepiej się wycofam, nie będę się angażować zbytnio, będę tylko przychodzić do kościoła, odbębnię tą mszę, a później uciekam. No bo jak się zaangażuję, to oni do mnie nie zadzwonią, nie napiszą, tak, nie będą się interesować tym, jak się czuję. Okej, ukrywanie się i budowanie murów samoobrony, tak, czyli takie naprawdę nieutrzymywanie relacji. I oczywiście nie mylić z introwertyzmem. Tak, bo introwertycy też tak mają, że oni nie mówią za dużo, tak? I to nie znaczy, że się ukrywają. Także te rzeczy trzeba jakby zobaczyć z punktu widzenia osoby jako osoby. Bardzo często takie osoby używają są takie bardzo powierzchowne, nie ma głębszej rozmowy, nie dają siebie w rozmowie. I oczywiście jak ktoś jest pierwszy, drugi, trzeci raz we wspólnocie i nikt o nim nie wie nic we wspólnocie, to nawet to jest bardzo zdrowe. Tak, ale jak ktoś jest we wspólnocie na przykład 10 lat i nikt nie wie, z czym on się wzmaga, co jest dla niego ciężkie. Ja nie mówię, że wszyscy mają tutaj mieć obwieszczenie, słuchajcie, zmagam się z tym i z tym, robię to i to. Tak, ale jeżeli dalej on jest w takim ukryciu, to również może to świadczyć o tym, że to niestety jest sierocy duch. Że on wie, że i tak mu nikt nie pomoże, że on musi sobie sam radzić, że nie ma takiej szansy, może Bóg go pomoże, ale ta wspólnota, ona się składa z ludzi, którzy siebie nie lubią, z ludzi, którzy wiesz, są jacy są. I my w pewnym momencie, wiesz, ja znam ludzi, którzy naprawdę zmieniają co kilka lat wspólnoty właśnie z tego powodu, z powodu sierocego ducha. I słuchajcie, nie mówię tego po to, żeby kogoś osądzić. Mówię to po to, ponieważ to jest duży problem, ponieważ to jest problem niezałatwienia rzeczy, które są naszą przeszłością, nie ze wspólnotą, ale z naszym domem. Nie z ludźmi nawzajem, ale z Bogiem, ponieważ my ciągle czujemy się jak sieroty. I to jest to, dlaczego takie owoce z nas wychodzą, tak? Czyli odwrotna kolejność. Nie, ja muszę to zmienić, bo to jest następna rzecz charakterystyczna dla sierot, że jak one już coś zmieniły, już przez coś przeszły uzdrowienie, to one teraz bardzo pilnują, żeby na nowo to nie wyszło. Tak? Czyli jak już zawalczyły o to, żeby ciągle nie czuć się odrzucone, to one teraz będą bardzo pilnować i będą wyjaśniać wszystkie rzeczy, żeby tylko nie mieć tego uczucia odrzucenia. Ale to nie o to chodzi. Jeżeli ja naprawdę już jestem z odrzucenia uzdrowiony, to ja nie będę go czuć. Ja nie muszę walczyć, żeby go nie czuć. Ja go nie będę czuć. tego odrzucenia. Chyba, że naprawdę ktoś mnie odrzuci, to wtedy poczuję, bo to jest dosyć adekwatne do sytuacji, w której jestem, tak? Czyli powierzchowność, brak głębi w rozmowach, bardzo płytkie rozmowy, poczucie niepewności i zagrożenia w relacjach. A dlaczego o to pytasz? A czemu chcesz wiedzieć więcej o mnie? A to ci Duch Boży objawił, czy to ci Duch Boży objawił, czy skąd ty to wiesz na mój temat? Tak? Czyli taka bardzo duża podejrzliwość w myśleniu, co inni o mnie myślą i dlaczego oni tak myślą, czy już ktoś z kimś nie plotkował, a może to od jakiegoś ducha nie tego wiedzą i taka, takie, wiesz, bardzo taka duża asekuracja. Hipernadwrażliwość i wynikające z tego duże użalanie się nad sobą, tak? Może być na zewnątrz niewidoczne, na zewnątrz może być złość, irytacja, ale w środku jest żal i jestem biedny, nikt mi nie pomaga, nikt się mną nie zajmuje, zobaczcie po prostu, na mnie nie zwracają uwagi, tak? Czyli to jest coś, co jest gdzieś się to rozgrywa, tak? Czyli ja mam, i słuchajcie, te rzeczy, te emocje, te przeżycia naprawdę dla tych ludzi są autentyczne. To nie jest tak, że oni sobie to wymyślili, oni tak się czują, tak? I dlatego to jest świadectwo tego sierocego serca, tak? I w końcu strach, boję się wszystkiego, tak? Boję się wielu rzeczy, boję się głębszych relacji, boję się odpowiedzialności, lepiej się nie będę zobowiązywać, bo będą więcej, albo będą czuli, że zawiodłem, tak? Czyli taka cały czas kontrola, czy ja nie zawiodę, czy mnie nie zawiodą, lepiej nie wziąć i takie swoje sposoby, jedni będą, ja się nie zobowiązuję. Dlaczego tak mówią? Bo boją się, że zawiodą, tak? Czyli to będzie ten syn niemarnotrawny, ja się nie zobowiążę. Bo jak zawiodę, to ja tego nie przeżyję, tak? I znowu będę się z tym źle czuł, tak? I w końcu strach przed separacją, czyli przed byciem samotnym, tak? To jest taki ciągły strach. I słuchajcie, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że wielu ludzi na przykład nawiązuje bardzo dużo relacji w różnych środowiskach i przeskakuje ze środowiska do środowiska, bo to im tylko daje taką szansę, że zawsze któreś z tych środowisk go nie odrzuci. Tak, czyli zamiast zająć się sierocym sercem, to oni mają różne miejsca przeskoku, żeby uciekać przed tym poczuciem, że jestem samotny, że jestem odrzucony. Tak? Tutaj też może być taka rzecz jak ubóstwo, ale czyli zawsze czuję brak lub że mi zabraknie, nawet jak już mam bardzo dużo. Ja nie mówię o tym, którym jest teraz ciężko, którzy nie mają pieniędzy, którzy stracili pracę, ale ja mówię o tych, którzy mają pracę i ciągle się boją, że coś się wydarzy i oni zostaną bez pracy, coś się wydarzy i nie będą mieli na nic. I w związku z tym to widać w ich oddawania, tak, na kolekty, po, jak na przykład są różne zbiórki, to oni są bardzo tacy, oni się boją, oni muszą wszystko wyliczyć, tak? Nie dlatego oczywiście, bo są też tacy, którzy wyliczają i wiedzą, że tyle mogą, tak? Więc to jest zupełnie co innego. Ale jest taki strach przed tym, że coś się może skończyć. Pamiętam mojej koleżanki kolega, który jest Amerykaninem, jak ja adoptowałam dzieci, on adoptował dziewczynkę z Ukrainy. No i mieszkali tutaj chwilowo w Warszawie, ponieważ ta dziewczynka miała trzy latka. Ponieważ musieli zostać na terenie Europy, zanim dostaną wszystkie pozwolenia, więc on no nie chciał mieszkać na Ukrainie, ponieważ tam było ciężko, więc siedział u niej przez miesiąc. I ja się z nim spotkałam i słuchajcie, przyszłam do domu, w którym jedzenie było poukrywane. Czyli całe jedzenie takie, które zazwyczaj stoi w lodówce, czy było ukryte. I okazało się, że ta dziewczynka, ona zjadała wszystko bardzo kompulsyjnie, nie mogąc zatrzymać się w jedzeniu. Czyli oni, wiesz, ona oczywiście jak to, wiesz, przyjechał do niej kolega, tak, który adoptował, więc ona po prostu dziecko, przyjechali w dwójkę, więc ona zrobiła obiad, wystawiła słodycze, no wszystko, co miała, wiesz, pełny stół się uginał. To dziecko zjadło połowę tego na tym stole i później wymiotowało i znowu jadło i znowu wymiotowało i znowu jadło i znowu wymiotowało. I oni po prostu, wiesz, już nie wiedzieli, co to jest i w końcu, wiesz, tak wiesz, zaczęli się modlić i zrozumieli, że ona je na zapas. Że ona jest na zapas, ponieważ musi to utrzymać, żeby nic się nie stało. I teraz zobaczcie, przeskoczmy w przykład naszych rodziców, którzy na przykład żyli w czasie, znaczy którzy żyli, na przykład żyli, którzy byli dziećmi w czasie wojny, tak? Ja mam takich pacjentów, wiesz, patrzę na dziecko, pytam o rodzica. Okazuje się, że u rodzica było to samo. Na przykład miałam pacjentkę, która nie spała w nocy, tak? Ona o 4 rano zasypiała. Jej mama, pani profesor, też nie spała w nocy. Ona pracowała, zasypiała dopiero o trzeciej w nocy, ale kto był pierwszy? Pierwsza była babcia, która nie spała w nocy, bo babcia mieszkała w Warszawie i leciały bomby. Więc babcia nie stała, bo się bała, tak? I zobaczcie, jak to w pokoleniach przeskoczyło aż tego momentu. Więc jeszcze mamy pewne rzeczy, które mogą nam w pokoleniach przeskakiwać, jeżeli chodzi o ubóstwo, o rzeczy związane z nieposiadaniem rzeczy, tak? Więc to ubóstwo, czyli to ubóstwo, którym sieroce serce się męczy, to właśnie, że mimo, że zabraknąć, on żyje w takim strachu, co się stanie, jak ja stracę pracę, co będzie, jak to się wydarzy, tak? Mam już teraz dużo, naprawdę mam dużo, czyli umysł podpowiada racjonalnie, masz dużo, na wszystko ci starczy, ale zawsze może się stać coś złego, To jest mniej więcej taka myśl, tak? No jest też takie rzeczy, jak tutaj wymieniają ludzie zajmujący się uzdrowieniem, zachłanność, chciwość i ekstremalne uzależnienie, na przykład od pieniędzy, od seksu, od posiadania władzy, tak? Czyli ja muszę wszystkim zarządzać, wszystko muszę kontrolować, tak? Ale znowu to wynika z tego, że to mi daje, ja się wtedy czuję bezpieczny, tak? Czyli ja wtedy, jak to wszystko mam, to czuję się bezpieczny. Bardzo często w domach, w których bardzo dużo brakowało, pieniędzy, na przykład tata staje się pracoholikiem. Czyli też masz ten holizm, tak? Dlaczego staje się pracoholikiem? Bo jego w tym rodzinie brakowało, w jego rodzinie, i on teraz musi zaspokoić to tym, których ma obok się, żeby im nie brakowało. On w ogóle nie widzi, że powtarza nieobecność ojca w domu, tylko że jego ojciec był alkoholikiem, a on jest pracoholikiem, tak? Tylko on dba o to, żeby to znowu kompulsuje w tym miejscu tak, żeby to zlikwidować, żeby tego nie było. Okej. I w końcu tutaj już zaczęła mówić kontrola, manipulacja, tak, wszystko dla samoobrony. To nie wynika po prostu z tego, że ten człowiek, słuchajcie, ludzie, którzy nas kontrolują, my patrzymy na nich i myślimy, że ich kontrola wynika z jakiejś złej woli. Owszem, zdarza się tak. Ale bardzo często kontrola i manipulacja wynika ze strachu, że ktoś mnie zostawi, że ktoś mnie porzuci, że ktoś na mnie nie zwróci uwagi. Ja muszę wszystko dookoła skontrolować, żeby po prostu ta osoba tylko mnie nie odrzuciła. Muszę wszystko dookoła zrobić tak, żeby być pewnym, że po prostu, że nie będę sama. I słuchajcie, dobra, daruję sobie to. Złość, gniew, nadmierne reakcje w momencie wyzwań, szczególnie związanych z relacjami. Czyli ktoś mówi, argumentuje na dużym przekonaniu pomieszanym ze złością, bo inaczej by go nie słuchali. Tak, czyli widać, że bardzo przeżywa wszelkie rzeczy, kiedy ktoś być może go odrzucić, kiedy ktoś może go zrozumieć źle, tak? I ma w związku z tym nadmierne reakcje w takich momentach konfliktowych, tak? Myśli, że się z nim nie będą liczyć, że na pewno go porzucą. Tak? Pamięć selektywna, czyli przechodząca w zaprzeczenie tego, co naprawdę się wydarzyło. Tak? Dlaczego? Dlatego, że w danej relacji z jakąś osobą mamy takie wrażenie, znaczy jak to się, to jest coś takiego, pamięć selektywna. Coś się stało, ja to pamiętam w taki sposób. Dlaczego? Bo moje emocje lub różne mechanizmy w mojej głowie powodują, że ja nie jestem w stanie tego zapamiętać inaczej. I ta druga nam osoba mówi, że wcale tak nie było, nie takie rzeczy padły w tej rozmowie. Ja natomiast patrzę na tą sprawę zupełnie inaczej i mówię, że one padły i ja tak i tak się czułam. Dlaczego? Bo połowę tej rozmowy ja na przykład domyślałam się, co ta druga osoba myśli. Tak? Albo wydawało mi się, że ona tak i tak o mnie myśli. Albo odczuwałam, że ona tak o mnie myśli i z tego względu, biorąc udział w tej rozmowie, nie słyszałam tego, co naprawdę jest mówione. I zobaczcie, jak to często się zdarza. Ja czasami biorę udział w takich rozmowach pomiędzy liderami i liderami i ja widzę, że oni mówią o tym samym, ale dwie strony myślą, że oni się kłócą. Albo że patrzą na rzeczy w zupełnie w inny sposób, tak? Dlaczego? To jest związane znowu z tym sierocym sercem i z pamięcią selektywną, tak? No i tutaj dochodzi fantazjowanie, czyli skłonność do odwracania uwagi i szukania wytchnienia od nieprzyjemnej sytuacji w rzeczywistości innej, czyli w rozrywce. Angażowanie się również w fantazjowanie na temat danej osoby, tak? Ale o co chodzi? Czyli mam to sieroce serce, nie ogarniam tematu i zaczynam na przykład oglądać jakieś filmy. Ja znam osoby, które mają bardzo trudną pracę. Tak? Na przykład znam osobę, która jest chirurgiem onkologicznym. żeby odprężyć się trochę, tak, to ogląda sobie Netflix i wszystkie najgłupsze seriale. No i cały czas oczywiście po głowie się wali, że ona jest strasznie zła, bo ogląda takie seriale, ale to jest jedyna jej możliwość i ma za sobą to sierocze serce, absolutnie ma, tak? Ale to jest dla niej taka ucieczka od rzeczywistości. Zobaczcie, co robią dzieci, kiedy jest im źle w domu, fantazjują. Jak ja byłam młodsza, ja miałam bardzo takiego ostrego ojca, takiego bardzo, wiesz, wymagającego i słuchajcie, ja całe w głowie miałam takie powieści, które sama snułam, jak ja to gdzieś uciekam, jadę w jakieś tam miejsce, tam mnie mój ukochany ratuje, później razem uciekam przed jakimiś wampirami, tak? I ja po prostu zasypiałam i wchodziłam w jakąś z tych powieści, albo tak pół na jawie, wiesz, gdzieś tam, albo w jakiejś puszczy byłam, w tej puszczy były niebezpieczeństwa. To była moja ucieczka od tego poczucia, że ja jestem niekochana, że ja tak, i my mamy takie rzeczy, co czytają kobiety. Oczywiście nie wy, Zbyszek, ty przecież nic nie wiesz. Harlekiny. Tak, czytają harlekiny. Po co im to jest? No bo tam jest ten piękny świat. Ja kiedyś czytałam, taka jest fajna, kto to, pamiętacie taką kobietę, która napisała taką książkę dla kobiet, tam między innymi na podstawie Ozeasza o miłości. Jak ona się nazywa? Jak to nazwisko jest? Francis Rivers. Świetne powieści pisze, takie, nie? Takie o dziewczynce, która została zgwałcona i jej rodzice chrześcijanie kazali jej usunąć to dziecko. Takie fajne, nie? I słuchajcie, ja czytam, znaczy takie fajne sytuacje, nie fajne, ale fajne książki. I słuchajcie, ja czytałam tą opowieść tej Francis Rivers, tą właśnie na podstawie Ozeasza. Bardzo fajna. Nawet poleciłam kiedyś któremuś z moich klientów, żeby sobie przeczytał, bo może inaczej podejdzie do żony. I on tak, wiesz, tak przychodzi do mnie i tak mówi, wie pani, ja mam taki jeden problem, bo ten facet w tej książce, wie pani, to taki facet, ja mówię do niego, chłopak w rajtuzach. On mówi, no właśnie, proszę panią, on taki jest, ja w ogóle w życiu takiego faceta nie spotkałem, który, on się domyśla, że ona myśli i on odczuwa po barwie jej głosu, że ona już teraz spogląda na niego z wielką miłością i wtedy on jest w stanie wyciągnąć to, co schował w kieszeni, ponieważ jego romantyzm spowodował, że ma tam pierścionek zaręczynowy. I wiecie, i takie... I wszystkie panie po prostu, wiesz, nie widzą tego, że po prostu, że to jest jakaś fantazja. I wiesz, i ona przychodzi do męża i mówi później, gdzie mój pierścionek? Dlaczego kwiatów nie przynosisz, tak? Bo ona to wyczytała, ale widzisz, Francis Rivers opowiada, chłopaki, kupujcie dziewczynom kwiaty. Francis Rivers opowiada o tym, że ona zaczęła tworzyć powieści, przeczytajcie sobie jej życiorys, ponieważ miała bardzo duże problemy małżeńskie. I ona zaczęła, czyli nie mogła się z mężem dogadać, było jej ciężko, i ona zaczęła stwarzać świat, tak, dlatego, że po prostu, że ten świat był dla niej takim odpocznieniem od życia, które codziennie wiodła, nie? I słuchajcie, jak sięgniemy dalej, to dziewczyny, które przeżywają takie rzeczy, czy mężczyźni, którzy przeżywają takie rzeczy, gdzieś u podstaw leży ojciec, czyli to, jaką relację ten ktoś miał ze swoim ojcem. Bo są takie potrzeby, które powinny być zaspokojone w życiu człowieka w domu. Pan Bóg tak to stworzył, że te cztery potrzeby mają być w życiu rodzinnym zaspokojone i to jest potrzeba miłości, potrzeba akceptacji, potrzeba celu i potrzeba bezpieczeństwa. Niektórzy jeszcze tam dokładają potrzebę afirmacji. I teraz szkoły psychoterapeutyczne mają inaczej. W szkole uzdrowienia, w jednej, w których tworzymy, wymieniamy te cztery, tak? Czyli jeżeli ta potrzeba nie jest zaspokojona w domu, w naszym domu rodzinnym, Pan Bóg tam to tak stworzył, żeby tam to było zaspokojone, to ja staram się to zaspokoić w inny sposób. Czyli bardzo często wpakuję się w małżeństwo, które nie jest dla mnie małżeństwem, albo pakuję się w coś, co nie jest dla mnie, albo nieustannie czuję ten brak w moim małżeństwie, ponieważ nie było go w domu. Tak? Czyli nie był zaspokojony, był w domu, czyli nie był zaspokojony w domu, czyli żyje z takim brakiem. I słuchajcie, ten brak nie zaspokoi, tego braku nie zaspokoi mój mąż. Tego braku nie zaspokoi mi moja żona. Są takie badania, jeden taki znany psycholog zrobił takie badanie, jakie oczekiwania, zrobił na bazie, nie wiem, chyba tysiąca mężczyzn, jakie cechy chcieliby, żeby miała ich żona. Słuchajcie, on wymienił te cechy, wymienili te cechy ci mężczyźni. On to oczywiście zbadanie, więc pospisywał, zbadał i zdziwił się, bo 80% tych cech to były cechy matki, nie żony. Czyli nie cechy partnerki, tylko cechy żony. I zobaczcie, w drugą stronę jest taka sama przeżytka. To był facet, oczywiście on sobie badał facetów, bo z facetami pracuje, tak? Ale w drugą stronę jest to samo. My bardzo często przerzucamy pewne nasze oczekiwania na mężczyzn, na naszych mężów, nie widząc w ogóle tego, że to jest sieroce serce, które powoduje, że nie tam jest spełnienie naszych, nie tam jest zmiana. Zmiana jest w nowej relacji z Bogiem. Dobra, ale to... Już się rozpędziłam, dobra, czyli ciągła potrzeba niezależności. No zgubiłam, ale to powiem za chwilę. Ciągła potrzeba niezależności, bunt ciągły przeciw normom, jakimś wymaganiom, ja chcę po swojemu, tak? Czyli ja muszę być niezależny. Dlaczego? Bo nikt mnie nie będzie kontrolował. Ja muszę być niezależny, nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam żyć. I mamy takie osoby, które są, ale one muszą być, wiesz, muszą mieć swoją niezależność. Jak za dużo im każesz, to oni się od razu wycofują. Czy wy mnie nie chcecie kontrolować, czy wy za dużo na mnie nie narzucacie, tak? Czyli ktoś tłumaczy, że on jest wolny, że on płynie tutaj, Bóg go, Duch Święty prowadzi i wszystko, a tak naprawdę u podstaw tego tak leży niezależność. On boi się zależności. Dlaczego, kochani? Bo zależność go boli. Bo zależność jest związana z tym, że może będę porzucony, że może ktoś mi zwróci uwagę, że coś robi nie tak. Czyli kierujemy to w tym kierunku, znaczy kierujemy tą naszą myśl, ja chcę być w końcu sobą, ja chcę w końcu robić to, co mam robić, tak? Czyli używamy dużych haseł do określenia tego, jak ja chcę żyć, co ja chcę zrobić, jak ja chcę funkcjonować. I nie widzimy tego w ogóle, że u podstaw tego leży sieroce serce i moja wielka potrzeba niezależności. W domu zawsze mi kazali, tutaj obrządek, tu krowy, tutaj siano, tu inne rzeczy. Już nigdy więcej nie będę przewracał siana. Już nigdy więcej nie będę takich rzeczy robił. Tak? Ja już tyle się, i już te hasła, ja już tyle się namęczyłem, tyle się nasłużyłem, niech teraz inni służą. Czy wy nie widzicie, że inni ciągle służą, a ja nie służę? Rozumiecie, to jest zupełnie, zupełnie inna motywacja. Tak? Jeżeli ja robię obiad, bo ja muszę, i teraz ja nagle zdaję sobie z tego sprawę, że tylko ja robię obiad, że mój mąż po 30 latach dalej nie umie robić obiadów, to ja mówię, koniec, ja już nie będę robić obiadów. No ale u podstaw leży to, że ja nie mogę nie robić obiadów, bo jestem ze Śląska. A na Śląsku się robi obiady i no, tam się robi obiady, no i te obiady mają być i już. I dla mnie jest grzechem po prostu pańskim, jak ja obiadu nie zrobię i taka jest prawda. No niektórzy nie mają takich wrodzonych wad, no ale w każdym razie pozwalam sobie coraz bardziej na to. Teraz i tak musiałam przez ostatnie lata 2 obiady robić. No, to już było w ogóle grzech pański. Okej, okay, dobra, czyli zmaganie, ciągła potrzeba niezależności, bunt przeciw normom, jakimś wymaganiom. Ale czy wy widzicie na przykład, że ta potrzeba niezależności, czyli takie, że to bardzo często jest, to nie jest w świadomości, my nie mamy takiej świadomości. To widać w różnych naszych zachowaniach, że tak jest, okej? Okay? I pominęłam nadinterpretację faktów, ale słyszą to, co chcą usłyszeć, ale to już mówiłam jakby przy tych relacjach wcześniej. Dobra, i teraz, dobra, to już powiedziałam, to też powiedziałam. Czyli tutaj jest bardzo ważna rzecz i na to was uczulam. Takie zachowanie może świadczyć o tym, że masz problem z sierocymi, czyli te rzeczy, jeżeli zobaczyłeś, mogą świadczyć o tym, że masz problem z sierocym synem, sierocym sercem, przepraszam, ale mogą również świadczyć o tym, że ktoś jest na przykład nastolatkiem. Więc jeżeli masz dziecko w wieku nastoletnim, to jeżeli on takie rzeczy przeżywa, to jest norma. To nie świadczy o tym, że on takie rzeczy przeżywa, tak? On nawet powinien takie rzeczy przeżywać, bo on się separuje, on uczy się, że ja to jestem ja, a nie ja to jestem rodzina. Tak, więc te rzeczy są charakterystyczne dla sierocego serca wtedy, kiedy ty jesteś dorosły i z tym się zmagasz. Jeżeli jesteś nastolatkiem, to raz się czujesz jak czterolatek, raz się czujesz jak ośmiolatek, raz się zachowujesz jak 80-latek, a raz się zachowujesz jak w pełni zdrowy 24-latek, który już wiesz, jak twoje życie będzie wyglądać. Wtedy sprzedajesz cały majątek swojego ojca i zostajesz świętym Franciszkiem. Na przykład, o, no. Niekoniecznie musisz od razu zgrzeszyć, nie? Możesz też zostać świętym Franciszkiem. No, w każdym razie pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Nie martwcie się, kiedy takie rzeczy przejawiają wasi nastolatkowie. To nie znaczy, że jesteście nieobecnym ojcem lub nieobecną matką, chyba że jesteście. To jest inna kwestia. Tak? Czyli jeżeli te rzeczy dzieją się u nas, u dorosłych, to znaczy, że takie sieroce serce jest. I teraz jak my możemy z tym zawalczyć? I to już są ostatnie punkty. Czyli pierwszą rzeczą, najważniejszą rzeczą musimy zrewidować swoje zrozumienie Boga na to, jaki naprawdę jest przez objawienie Jego Słowa i przez relacje z Nim. I to czytamy na przykład w Jana 8:31-32. Tak Jezus mówi, jeśli wytrwacie w Słowie moim, to istotnie jesteście moimi uczniami. I mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Tak? Czyli nasze poznawanie Boga, to już wiele kazań, ja o tym przynajmniej mówiłam, żeby znać Boga takim, jakim On naprawdę jest. Żeby być w Nim bliskiej relacji. Jeżeli te symptomy się pojawiają, to jest najwyższy czas, żeby zawracać do objawienia tego, jaki Bóg jest. Jeżeli pojawiają się w tobie ciągłe pytania, czy ja czegoś źle nie zrobiłem, czy ja jestem niewłaściwy, ciągle się gdzieś pojawia ta potrzeba niezależności, inne tego typu rzeczy, tak? To znaczy, że coś tutaj jest do zmiany, że coś musi inaczej się zadziać, tak? W moim życiu, że ja potrzebuję zbliżyć się do Boga, tak? Zbliżyć się do Niego i zobaczyć, czy ja naprawdę czuję się kochany. Więc to jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Jeżeli masz takie myśli właśnie, tato, czy ty mnie kochasz? I ciągle myślisz, tato, czy ty mnie kochasz? Mówię ojcu, tato, czy ty mnie kochasz? To potrzebujesz to zgłębić. Zobaczyć, co takiego dzieje się w twoim serduchu, że ty ciągle nie odczuwasz tej miłości Bożej. Czy to jest grzech? Czyli to, co czytałam wam, czyli nie spełniasz różnych norm i w ogóle i dlatego podejrzewasz Boga o to, że cię może nie kochać? Czy to są inne rzeczy, które powodują, że nie czujesz się kochany, tak? Druga rzecz równie ważna, rozpoznaj, które symptomy sierocego serca masz, tak? I przyznaj się do nich, tak? Czyli zobacz, tak, to jest moje, to prawda, chcę z tym zrobić porządek. Czyli przestań ukrywać zgniłego mięska w lodówce, zaproś Boga do tej lodówki. Tak? Czyli pogódź się z tym, że on od dawna o tym wiedział, tak? I dlatego ci te rzeczy gdzieś ciągle były wyciągane, nie żeby cię pognębić i zniszczyć, ale żeby się z nimi rozprawić. I to jest, słuchajcie, jedna z ważniejszych rzeczy w zrozumieniu Boga. Jeżeli po prostu Bóg coś wyciąga na wierzch, my często to nie po to, żeby nas zawstydzić, a po to, żeby nas naprawić. Czyli żeby nam pokazać, że to będą kiedyś otwarte drzwi do tego, żebyś się odsunął od Boga. Otwarte drzwi dla działania diabła, żebyś po prostu był wypchnięty. Tak? Czyli Bóg, kiedy się z czymś rozprawia, to nie po to, żeby nas zawstydzić, ale po to, żeby w końcu naprawić to, co powoduje, że nie mamy zaufania do Niego, że nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, tak? Że nie czujemy się jak Syn Boży. Tak więc duże krzyczenie, jestem Synem Bożym, chodzę w wierze, poruszam się w Bożym afirmencie aniołów i świętych. Nic nie zmieni, jeżeli to będzie gra, jeżeli twoje serce naprawdę nie będzie przemienione według serca Bożego i że naprawdę nie będziesz miał w środku takiego przekonania, że jestem kochany taki, jaki jestem. Jestem kochany taki, jaki jestem. Okej, czyli rozpoznaj symptomy swojego sierocego serca i przyznaj się do nich. Jak je rozpoznasz? No, w Mateusza 12:34 jest napisane, z obfitości serca mówią usta, tak? Czyli dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego wydobywa zło. I oczywiście ten fragment jeszcze jest rozumiany w innym kontekście, tym takim najwłaściwszym, ale możemy zobaczyć, że nasze serce przez nasze usta będzie zdradzone. Jeżeli ono jest zdradzone, to znowu, ono jest zdradzone dla upamiętania naszego. Także i pokutuj, trzeci punkt, pokutuj z samoodrzucenia i z samopotępienia. I widzisz, tu jeśli grzeszysz, twoje sumienie mówi... już wiem, co ja mam tu powiedzieć, już sobie przypomniałam. Widzicie, czytałam taką dobrą książkę takiego trapisty. Także już, jakie jest twoje nastawienie, będziesz mnie słuchać czy nie. Lub nie. Zrobisz, jak chcesz. W każdym razie ten trapista napisał tak. Jeżeli zrobisz coś złego, i twoje sumienie dobrze działa, to ono zadziała i powie ci ting, 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 zrobiłeś coś złego, łamiesz własne wartości, nie powinieneś tak postępować, to jest głupie, tak? I ty wtedy powiesz, Boże, wybacz mi, nie powinienem się tak zachowywać. I przytulisz się do Ojca, czyli będziesz w miłości z Bogiem. Jeśli twoje sumienie dobrze nie działa, to wtedy, kiedy zobaczysz, że to zaczniesz ciągle sobie to wypominać. Jak ja mogłem tak zrobić, po co mogłem? I mówi, to już nie jest twoje sumienie i to nie jest już Bóg, który wpływa na twoje sumienie, ale to jest coś, co powoduje u ciebie różnego rodzaju lęki. Tak? Czyli to są lęki, które się ujawiają. On nawet mówi, to jest nerwica. Ale mówi, kiedy ty, nie dość, że mówiłeś, zrobiłeś to źle, to mówisz, to ja jestem zły, to ja jestem beznadziejny, to ja wszystko spaprałem, nic nie potrafię zrobić, wszystko chrzanie, wszystko niszczę, to już jest twoje własne ego. Tak? Czyli twoje cielesne ego, o tym fajny wykład powiedział na Wiatrołapie Przemek, tak? Czyli twoje nieprzemienione ja, twoja nieprzemieniona dusza, która cię oskarża, że jesteś beznadziejnym człowiekiem. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. Zobaczcie, jak często my w tym naszym sierocym sercu to traktujemy jako nasze sumienie. Czyli to traktujemy jako działanie Boga w nas, tak? Czyli co robimy? Samo się karzemy. I dla mnie tutaj, wiesz, co dużo pomocą, wielką pomocą było? To, że ja musiałam uznać w sobie, że ja nie jestem Mesjaszem. Uznać w sobie, że nie jestem Mesjaszem, powtarzam. Ale dlaczego? Dlatego, że ja, widzisz, są ludzie, którzy oskarżają ciągle innych na zewnątrz, jak coś się dzieje nie tak. I są ludzie, którzy mają refleksję ciągle nad własnym życiem. Czyli jak coś się dzieje nie tak, to jak ktoś tu jest winny, to ja. Ja należę do tych. Teraz już mniej, ale ja, jak coś złego się dzieje, ja zawsze po prostu nie badam siebie. Ja wręcz niszczę siebie, jak ja mogłam się tak zachować, jak ja mogłam tak zrobić. To jest niedopuszczalne, czyli mam w sobie to, wiesz, to jest niedopuszczalne, tak nie wolno, dlaczego ja tak zrobiłam, nie nadaje się, zawstydzam Pana Jezusa, powinnam zniknąć. Nie? Czyli to już jest działanie tego mojego nieprzemienionego człowieka we mnie, mówiąc językiem biblijnym, tak? Tej części nieprzemienionego mojego człowieka, który mnie karci, niszczy, wykorzystując do tego, słuchajcie, całkiem chrześcijańską wersję karcenia. Tak? Więc bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że pokuta samoodrzucenia i samopotępienia jest bardzo ważną rzeczą, bo za tymi rzeczami, takimi, które robiliśmy źle, naprawdę są całe pokłady naszego własnego odrzucenia samych siebie, po których my nie jesteśmy w stanie przyjść do Boga, bo my czujemy się tak grzeszni, że w ogóle nie ma sensu. Bo to przecież spadnie, wiesz, kamień Boży zaraz, jak tylko ruszymy w kierunku Boga. Okej? Okay? Dobra, czyli pokutuj samoodrzucenia. Czwarte, uwolnij tych, którzy cię zranili. To jest bardzo ważne, tak? W Mateusza 6,12 Jezus mówi i przebacz, uczy modlitwy swoich uczniów i przebacz nam nasze winy, jako i my wobec nas winnym przebaczamy. I tu jest przypowieść, pamiętacie o tym człowieku, który był dłużnikiem wobec innego człowieka, tak? Znaczy był dłużnikiem wobec Pana i Pan mu wybaczył, to były bardzo duże długi, bardzo dużo rzeczy, jakby ileś tam to było przeliczane na pieniądze, jak dużo był winny. I ten Pan wskutek jego prośby w ogóle zwolnił go z tego. Po czym on poszedł, tak, wyszedł z tego sądu, wyszedł z tego miejsca i złapał swojego współbrata, tak, który był mu winny o wiele mniej. Bardzo, bardzo malutko. I co zrobił? Zaczął go karać, tak, i gnębić i powiedział, że wtrąci go do więzienia, tak, dlatego że jest mu winny. I wtedy dowiedział się o tym ten Pan, któremu on był tak dużo winny i powiedział, o nie, to ja ci uwolniłem z takiego długu, a ty jesteś pamiętliwy i pamiętasz takie rzeczy. I wtrącił go do więzienia, tak? I diabeł wykorzystuje nasze nieprzebaczenie do tego, żebyśmy my sami byli w więzieniu, tak? Czyli diabeł wykorzystuje nasze trzymanie winy wobec innych do tego, żeby nas samych oskarżyć i zniszczyć. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy przebaczyli i wypuścili więźniów, którzy być może i nawet w wielu wypadkach naprawdę są winni względem nas. Czyli naprawdę coś względem nich zrobili. Dla mnie tu uwalniająca jest opowieść Jezusa, kiedy umierał i powiedział, Ojcze, wybacz im to, co zrobili, bo nie wiedzą, co czynią. bo nie wiedzieli, co czynią. Wiele razy człowiek nie wie, co czyni. Jak wie, co czyni, to naprawdę coś jest z nim nie tak, ale prawda jest taka, że my jesteśmy różnymi ludźmi, mamy różne emocje, różne rzeczy przeżywamy i może być tak, że po prostu, że pamiętamy rzeczy, których ktoś nam zrobił, on tego wcale nie chciał zrobić. I tu pamiętacie, opowiadałam całe kazanie, nagrywałam to też na Morning Walkingu o tym, jak ja pamiętałam, znaczy jak kiedyś zostałam, jakby Pan Bóg pokazał mi wizji, jak mój nieprzyjaciel oskarża mnie przed Bogiem za rzeczy, które zrobiłam i których nie zrobiłam. I ta osoba, to był prorok, który mi to opowiadał, a tak powiedziała do mnie, ja mówię, ale zaraz, dlaczego ja jestem oskarżana też o rzeczy, które nie zrobiłam? On mówi, bo diabeł wykorzystuje wszystkie rzeczy, które ludzie mówią na twój temat, te, które zrobiłaś i te, które nie zrobiłaś. I wiesz, ja się przeraziłam, bo ja myślałam, że diabeł się zachowuje tak uczciwie, że wykorzystuje przeciwko mnie tylko te rzeczy, które ja zrobiłam. A tu się okazuje, że on również wykorzysta słowa innych ludzi, tak, których ja nie zrobiłam, ale ci ludzie myślą, że ja zrobiłam. Albo których ja nie chciałam zrobić, ale oni byli zranieni, bo według nich ja to zrobiłam. Rozumiecie? I to było dla mnie potworne, bo jak się wtedy rozliczysz? No rozumiesz, bo możesz się rozliczyć pilnując tego. Asia, jak coś jest nie tak, to pogadamy, tak? Tutaj możemy to załatwić. Ale jeżeli ja nie wiem, że coś zrobiłam i teraz ja już jestem oskarżana za to, i diabeł chce, jakby on przychodzi i oskarża wybranych Bożych i mówi, Boże, widziałeś twój sługa Job, jakbyś mu nie sprzyjał, to by taki nie był. Tak, czyli już on to robi. Więc to jest bardzo ważne. Ja po tym doświadczeniu, jak po prostu pamiętam, że zaczęłam wołać o tego, który jest moim wstawiennikiem, który jest moim adwokatem, żeby on uwolnił mnie od tego i przyszedł adwokat i uwolnił mnie od tego, ale jak się ta wizja skończyła i ja, wiesz, siedziałam w moim fotelu, to pomyślałam sobie, czas, żeby wypuścić wszystkich moich więźniów, tych, którzy mnie zranili, tych, którzy ja uważam, że coś mi zrobili. Więc te cztery rzeczy, to są rzeczy, które na pewno pomogą nam, abyśmy mogli wyjść z miejsca funkcjonowania w sierocym duchu. Więc te nasze zachowania, nie wiem, czy macie takie coś, czy tylko ja takie coś mam, na przykład lądujecie na jakiejś konferencji, nie? I tam spotykacie różnych ludzi, takich, których znaliście, którzy byli z wami gdzieś we wspólnocie poprzedniej, jeszcze poprzedniej i tej czwartej, i tej dziesiątej, i tej szesnastej, ludzi, których, wiesz, albo ludzi, których znasz z jakiejś konferencji, tak? I badasz swoje serce, jak twoje serce przy tych ludziach się zachowuje, tak? Czy macie takie coś, czy ja tylko mam takie... Zdarza wam się tak, że badacie swoje serce w takich wypadkach? I ja na przykład, mi to bardzo pomaga sprawdzić, czy moje serce jest już w odpowiednim miejscu, czy nie ma tam jakiejś twardości, czy nie ma jakichś takich rzeczy, które ujawnią mi jakiś ból, który nosiłam na przykład latami, który jeszcze nie jest zamknięty. Więc te spotkania wiele razy są bardzo trudne, bo one naprawdę uwalniają jakiś ból w moim sercu, tak? Uwalniają jakieś rzeczy w moim sercu. I słuchajcie, i to są najlepsze miejsca do przemiany i znalezienia jeszcze tych następnych korzeni związanych na przykład z sierocym sercem. Tak? Te nasze spotkania z rodzicami, którzy nas zranili, z rodzinami, które gdzieś nas zranili. I nie próba, teraz ja się zachowam właściwie, ale puszczenie naszego serca na taki luz i zobaczenie, jak ono się teraz będzie czuło. Dlaczego? Bo jeżeli twoje sieroce serce jest uleczone i zderzasz się z sytuacjami, w których kiedyś byłeś, to twoje serce jest osierocone i ono już będzie reagować w takim pokoju. I ono tak samo będzie reagować, jak ktoś cię oskarży o jakieś rzeczy. Ktoś przyjdzie i da jakiś zarzut wobec ciebie. I ty nie będziesz tego brać do swojego serca, tylko powiesz, ja rozważę to przed tatą, ale swoje serce będzie uspokojone, bo będziesz wiedzieć, że to nie ma tym razem nic wspólnego z tobą. Że ty już jesteś innym człowiekiem, że ty jesteś zmienionym człowiekiem, że ty dokonałeś pracy odnowy twojego serca przez zbliżenie się do Boga i przez to, że On oczyścił twoje serce, On oczyścił ciebie z przeszłości i możesz teraz być wolny, okej? Dobra. I to jest wszystko, co miałam do powiedzenia na temat sierocego serca. Chciałam się teraz z wami pomodlić. Jeżeli będziecie chcieli, to zresztą zastanowię się, że mogę wam te symptomy gdzieś wkleić albo przesłać, żebyście je mieli do takiego przyjrzenia się, tak, żebyście mogli swoje serce sweryfikować, ale może tak nie tak nie wkleję wam o to, dobrze? To jak będziecie chcieli, to ja mogę na wspólnocie umieścić naszej, a tak na zewnątrz to jak na Messengerze. Jeżeli będziecie chcieli, wy, którzy słuchacie nas, żebyście to dostali, to napiszcie na Messengerze, że chcecie, bo tak nie chcę tego, wiecie, nie wiadomo z czym to zjeść, to lepiej tak nie jeść, o, bo jeszcze można się potruć. Okej, dobra, kochani, to ja was poproszę o powstanie, pomodlimy się. Tato, ty badasz nasze serca. Ty wiesz, co najlepiej jest w nich zmienić i wyznaczasz nam czas na spoczynek i działanie. Ja dziękuję Tobie, Tato, że nie każdy tu i teraz w tym miejscu musi się rozprawić z tymi symptomami, że my w ogóle nie musimy się z nimi rozprawić, a potrzebujemy zbliżyć się do Ciebie, a potrzebujemy wyjść z bycia Mesjaszem i z oskarżania samego siebie do miejsca oddawania Tobie miejsca Mesjasza, Tobie miejsca sędziego, Tobie miejsca tego, który jest odkupieniem. Tato, ja modlę się, aby w te wszystkie miejsca, które dzisiaj zostały odkryte w naszych sercach, aby przypłynęła Twoja oliwa, która czyści wszelką ranę, która zabiera z naszego serca wszelkie odrzucenie związane z naszymi przeżyciami. Tato, my teraz modlimy się, aby wszelka nieobecność Ojca Ziemskiego, ale Ojca Niebiańskiego, aby teraz została ujawniona przed naszymi oczami. My, Duchu Święty, prosimy Cię, Ty, który prowadzisz nas i objawiasz nam, jakie mamy serce, abyś Ty objawił nam teraz rzeczy, które są w nas do zmiany. Ja proszę Cię, abyś objawił porzucenie, jeżeli przeżywamy je w naszym sercu, abyś objawił miejsce odrzucenia, którymi ciągle jakby dajemy innym, abyś objawił nam miejsca samotności, jeżeli tam jest samotność, abyś objawił nam miejsce braku nadziei, abyś objawił nam miejsce poczucia braku wartości, poczucia bycia pomyłką, abyś objawił nam miejsce smutku, który gdzieś głęboko nas trawi, nawet jak na zewnątrz tego nie widać, abyś objawił nam miejsce braku zaufania do innych ludzi i ciągłego lęku przed nimi, abyś objawił nam miejsce ukrywania się i budowania murów samoobrony, abyś objawił nam miejsce powierzchowności w relacjach, abyś objawił nam takie poczucie niepewności, które nam towarzyszy w relacjach, ciągłą kontrolę, którą się bronimy, ciągłą manipulację, którą się bronimy, abyś objawił nam strach przed wszelkimi głębszymi relacjami, abyś objawił nam lęk przed separacją, lęk przed byciem samotnym, abyś objawił nam ubóstwo, którego ciągle się boimy z powodu przeszłości i przeszłości naszych pokoleń. Ja modlę się, abyś objawił nam zachłanność i chciwość, ale też uzależnienia jako ucieczki od rzeczy, które nas bolą, abyś objawił nam złość i gniew i nadmierne reakcje, które przeżywamy w różnych relacjach. Ja modlę się, abyś objawił nam taką pamięć selektywną, w której nie pamiętamy, co naprawdę się stało, a czasami nawet jesteśmy przerażeni tym, że takie rzeczy zrobiliśmy i myślimy, że ktoś nam coś wmawia. Abyś objawił nam ucieczki w fantazjowanie, od harlekinów do różne rzeczy związane ze sztuką, ucieczki od naszego życia, ucieczki w komputery, zamiast odbudowywania relacji, w których jesteśmy zranieni. Ja modlę się, abyś pokazał nam wszelkie nadinterpretacje faktów, takie nadużywanie rzeczy w niewłaściwy sposób. Ja modlę się, abyś objawił nam naszą potrzebę niezależności i nie bycie w żadnej grupie jako ucieczkę od tego poczucia bycia samym. Tato, ja oddaję Ci te wszystkie rzeczy i proszę Ciebie o działanie Twojego Ducha w najbliższym czasie, w tych, którzy tego słuchali. Ja proszę Cię takie odnowienie w relacji ojca i syna, odnowienie w relacji ojca i córki. Tato, ja szczególnie też modlę się o nas, o dziewczyny. Tato, o nas, które mają w sobie taką potrzebę ciągłego poszukiwania ojca i później ciągle się na tym ojcu zawodzą. Od męża, poprzez pastora, poprzez osoby ważne jak szefów, jak nauczycieli na studiach, jak ludzi, którzy ich prowadzą, tato. Ja modlę się, abyśmy nauczyły się szukać tego ojcostwa w Tobie. Żebyśmy, tato, naprawdę taką żałobę po tej stracie odbyły i żebyśmy przerzuciły się na tą miłość, którą Ty dajesz, ponieważ Ty jesteś ojcem wszelkich ojców. Ty jesteś tym, który naprawdę jest w stanie dojść do przyszłych zranień i który jest w stanie uzdrowić nasze serca. I słuchajcie, jeszcze tutaj jedną rzecz chcę powiedzieć i zaraz się o nią pomodlę. Jeżeli widzisz te rzeczy w swoich relacjach tu i teraz, to nie chodzi o to, żebyś zmienił je tu i teraz, ale żebyś po tym bólu, który przeżywasz w tym, doszedł do miejsca, gdzie to boli, czyli żebyś doszedł do przeszłości, dlatego że to buksowanie złością, ustawianiem rzeczy, to jest takie typowo nastoletnie, tak, w naszym życiu, a powinniśmy być dorosłymi, ale to jest związane ze zranieniami z naszych domów rodzinnych. Tam jest to źródło. Tam jest to źródło, które powoduje, że tak funkcjonujemy. I będziesz cały czas buksował, jak nie w tym kościele, to w innym kościele. Jak nie w tej społeczności, to nie w tej społeczności. Jak nie w tym małżeństwie, to w tamtym małżeństwie. Jak nie w tej relacji, to w tamtej relacji. Czyli ciągle będziesz przeżywał te rzeczy, jak nie załatwisz tego tam. Czyli jak nie zaprosisz Pana Boga do tych sytuacji z przeszłości, które tak naprawdę jakby są takim, jak to teraz wulkany ciągle wybuchają, jakby one plują taką lawą na przyszłość i dlatego czujesz różny ból w różnym miejscu, tak? Czyli musisz się dobrać do tej traumy, do tego wulkanu w twoim życiu, a do tej traumy, do tego wulkanu doprowadzi ci tylko Duch Święty, tak? W takim pokazaniu ci, z czym teraz się rozprawić. I znowu, takiej spolegliwości, o to było to słowo, spolegliwość na Bogu, musisz jakby zaufać Jemu, że On będzie wiedział, od czego dzisiaj zacząć. Czyli żebyś nie nagle nie powiedział i to, i to, i to, i to, i tamto, i tamto, i tamto, o Boże, koniec. Ale żebyś powiedział, ja wiem, że Ty wiesz, co jest na początku, co jest na końcu, od czego mam zacząć, co jest następne, co po kolei musi być uzdrowione w moim sercu, aby moje życie mogło być przemienione, abym naprawdę mógł odpocząć w takim synostwie, abym mógł naprawdę tak odpocząć, czując, że jestem przyjęty. To jest to słowo, przyjęcie. To jest to słowo startu w chrześcijaństwie, do poszukiwania siebie, przyjęcie. Jestem przyjęty taki, jaki jestem. Jestem przyjęty taki, jaki jestem. Jestem przyjęty taki, jaki jestem. Tato, ja modlę się, abyśmy doszli do miejsca, w którym czujemy się przyjęci tacy, jacy jesteśmy. Abyśmy doszli do miejsca, w którym czujemy się zaakceptowani tacy, jacy jesteśmy. W Twojej obecności przed Tobą. Aby żadna osoba, która stoi na naszej drodze, stała na naszej drodze, nie mogła podważyć tego miejsca przyjęcia, że Ty nas przyjmujesz takimi, jakimi jesteśmy, że nie musisz nas rozliczać z naszych grzechów, z naszych upadków, z naszych nieprzebaczeń, żeby nas przyjąć, że jesteś gotowy nas przyjąć z całym naszym inwentarzem, z inwentarzem bólu, złości, irytacji, potłuczenia, grzechów, że chcesz nas przyjąć takimi, jakimi jesteśmy tu i teraz. Więc jeżeli słuchasz mnie, Ty, który jesteś nienawrócony, który nie masz w sobie tej miłości Ojca, nigdy nie poznałeś Ojca, albo słuchasz mnie, Ty, który kiedyś poznałeś Boga, ale się od Niego odsunąłeś, dlatego że nie dałeś rady, że widziałeś, że ciągle grzeszysz, że ciągle Ci nie wychodzi, że nie potrafisz być takim dzielnym chrześcijaninem, pilnym i wiernym, który wszystko robi, to ja teraz mówię do Ciebie, że Bóg oddał największą ofiarą, jaką mógł oddać za Twoje życie. I zrobił to wiedząc o tym, co możesz zrobić w swoim życiu, wiedząc o Twoich grzechach i wiedząc o tych grzechach, które się wydarzą, bo Bóg jest poza czasem. Więc Bóg wiedząc o tym oddał swojego jedynego Syna. Oddał to, tego, którego kochał nad życie. Oddał i co więcej, nie On oddał, a Jezus tego nie chciał, ale Jezus powiedział, ja chcę to zrobić dla Ciebie. Więc jeżeli jesteś w tym momencie, to ja zachęcam Cię, żebyś zawrócił do Pana Boga. Możesz do nas napisać, my chcemy się z Tobą modlić, a ja teraz pomodlę się. Duchu Święty, ja proszę Ciebie, abyś te osoby, które są w miejscu odstępstwa, odłączenia od Boga i te osoby, które nigdy nie poznały Jezusa, ale praktykowały jakąś religię i jeszcze bardziej były odsunięte. Ja modlę się, Duchu Święty, abyś Ty zaczął ich przekonywać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O sprawiedliwości, którą dla nas jest Jezus Chrystus i Jego krew przelana na krzyżu dla naszego wybawienia. I tato, ja modlę się o odwagę dla tych ludzi, aby pomodlić się taką modlitwą. Panie Jezu, ja wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu, że oddałeś swoje życie, abym ja mógł stać się synem mojego Ojca. Nie, abym ja mógł wypełnić jakieś prawa, nakazy, chodzić do kościoła, chodzić do jakiejś społeczności, ale ja abym mógł się poczuć synem i dziedzicem. Okej. Kochani, czekamy na Was. Jeżeli odsłuchacie tego, i będziecie chcieli do nas napisać, to czekamy. Jesteśmy gotowi was przyjąć. Kochani, którzy jesteście tutaj ze mną na sali i wszyscy pozostali, którzy kochacie, ja modlę się, abyście byli uwolnieni z waszych przewinień, z waszych braków, z waszych trosk, abyście czuli się wolni w Nim i abyście czuli się w pełni przyjęci takimi, jakimi jesteście. I wtedy ruszycie do przodu. Amen. Super, dziękuję wam bardzo. To już jest koniec naszej transmisji.